Witajcie w wyjątkowym i niezwykle specjalnym podcaście Ekstra. Jest wyjątkowy z wielu względów i zacznijmy od tego, że jest wyjątkowy, ponieważ mamy wyjątkowych gości. W naszym wirtualnym studiu jest poza mną Piotrem Ozelewskim wspaniała Magda Wiśniewska, która niegdyś była na Niezgranych, obecnie jest na Polterze, a jeżeli chcecie bardzo koniecznie wejść w kontakt z nią, to łapcie ją na Twitterze. Magdo, witamy.
Cześć, cześć wszystkim.
Tak, poza tym jest jeszcze człowiek, który sam o sobie powiedział, że jest gamermagiem i nie do końca wiem, jakie to jest stanowisko, ale no... Pawle, Paweł Borawski, również witamy niezwykle serdecznie.
Cześć, dzień dobry. Jestem gamermagiem, dlatego że jestem jego współtwórcą, współzałożycielem.
Czyli
i tyle.
Po prostu jesteś gamermagiem. A zebraliśmy się tutaj, w tym wspaniałym dniu, który jest dokładnie 2 tygodnie po N7 Day i myślę, że to jest nowy sposób liczenia dni dla wszystkich fanów Mass Effecta. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o Mass Effect Andromeda, czyli nadchodzącej nowej części tej wspaniałej sagi, która... nieco podupadła na formie wraz z końcówką trójki, aczkolwiek myślę, że zgodnie w jakimś sensie to wybaczamy, tak czy nie?
Jak najbardziej.
Tak, zdecydowanie tak.
Czyli... zwłaszcza jeżeli uchowali się na świecie jeszcze jacyś pani teorii indoktrynacji. Pozdrawiam serdecznie.
Ja również. Czyli... szanuję, zwłaszcza ludzi z Reddita.
Tak.
Nie, proszę, nie wchodźmy.
O, bardzo mi się podobała ta teoria.
Nie wchodźmy w teorie spiskowe, bo to się naprawdę źle skończy.
Nie wchodźmy, tylko wspomnijmy, że była spoko.
Shepard po prostu na zawsze żywy w naszych sercach, niezależnie od jego płci i preferencji. Extended Cut nam zapewniło jakby tą nadzieję, że jednak gdzieś tam żyje. Aczkolwiek, no, z racji tego, że już zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Andromedy i wiemy, co się dzieje w tej grze, wiemy, kiedy ona ma miejsce, to możemy śmiało założyć, że w momencie, kiedy wydarzenia z ekranu, czy w zasadzie z Andromedy będą się działy, to niestety, ale Sheparda już nie będzie, ponieważ cała akcja gry ma miejsce 600 lat po wydarzeniach z dwójki i no chyba aż takich dobrych implantów to nie mieli. Niezależnie od wszystkiego. Dobrze, ale skoro jesteśmy przy zwiastunie,
na pewno,
tak?
Że okaże się, że Shepard w jakiś sposób magicznie po rozmowie z magicznym dzieckiem przeteleportował się do Andromedy. Pewnie będzie głównym złym.
No niestety już potwierdzono, że nikt prawdopodobnie ze starej ekipy się nie pojawi, nawet jeżeli
oj tam.
Mogliby żyć wystarczająco długo, tak jak pewna pani Asari, która jest moją ulubioną panią Asari i z którą były romanse. No ale mniejsze o to. Dobra. Dostaliśmy zwiastun, dostaliśmy wiele ciekawych informacji. Teraz powiedzcie mi, jakie były wasze pierwsze wrażenia po zobaczeniu tego radosnego zwiastuna. I może zacznie teraz Paweł.
Ojejku, taki przywilej dla mnie. Słuchajcie, ja w ogóle mam olbrzymi szacunek dla BioWare'u za to, że właśnie pokusili się o taki krok, czyli zerwanie z poprzednią trylogią. Dużo jest jakby fajnej gry ze strony BioWare'u właśnie pod względem marketingowym, bo ja jakby moje przede wszystkim spostrzeżenia wobec tego zwiastuna są takie, że to jest bardzo fajna zagrywka marketingowa. Oni się dość mocno sparzyli przy Inkwizycji, kiedy zbyt wcześnie zaczęli zbyt dużo pokazywać. No, tam były te wszystkie zwiastuny dotyczące tych twierdz, tych wszystkich wyborów na polu bitwy i oni chyba właśnie po tym, jak troszeczkę oberwali za właśnie obiecywanie zbyt wiele, to teraz dość mocno ograniczyli się w tym wszystkim. No zresztą tak jak jest powiedziane, jesteśmy po obwieszczeniu tych pierwszych rzeczy, pokazaniu tego zwiastuna i tak naprawdę czekamy wszyscy na 1 grudnia ten gameplay trailer teraz, więc mało jest tych informacji. To, co wychodzi do sieci, jest bardzo fajnie skondensowane. Oni widać, że mają pomysł na prowadzenie tej kampanii, a sam zwiastun no, mnie totalnie przekonuje, ale to też dlatego, że ja uwielbiam stylistykę Frostbite'a, w sensie ten silnik to jest jakieś mega dzieło ze strony DICE'ów i generalnie tego, co się później z nim zadziało. Natomiast w tym trailerze jest tyle fajnych smaczków, tyle odniesień, nie tylko odniesień takich bezpośrednich do pierwszych oryginalnych Mass Effectów, ale po prostu czuć ducha troszeczkę tej serii. Dla mnie to, co jest pokazane, jest wystarczające, żeby mieć pewność, że ktoś gdzieś tam przysiadł, pomyślał, jak to ma być pokazane, jak to ma być komunikowane. No i teraz ja czekam po prostu, co oni wymyślą. Głupio jeszcze, być może głupio, mam troszeczkę nadzieję, że faktycznie ta premiera na początku przyszłego roku zostanie dotrzymana, ale no o tym pewnie jeszcze sobie będziemy rozmawiali.
No oni uparcie twierdzą, że już się nic nie zmieni w temacie daty premiery, że będzie to wiosna, ale jak wszyscy wiemy, wiosna teoretycznie rozpościera się aż do 20, dobrze mówię, czerwca?
Więc no, mniej więcej tak.
Kawałek jest. Magdo, a jak tobie się podobał zwiastun?
No ja właśnie nawiązując do daty premiery, miałam wielką nadzieję, że na końcu tego zwiastuna wyleci na nas wielka plansza już z konkretną datą, no ale widać EA i BioWare podchodzą do tego dosyć ostrożnie. Zresztą mówili niedawno, prawda, że w razie co to są gotowi na opóźnienie premiery.
Tak, niestety tak.
Tak, tak.
I to o 5 miesięcy.
Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo już chyba wszyscy czekamy wystarczająco długo i wszyscy jesteśmy głodni tych przygód. I dla takich wygłodniałych fanów Mass Effecta taki zwiastun jest czymś na pewno, co pobudza wyobraźnię. Aczkolwiek mnie osobiście zwiastun sam w sobie nie do końca poruszył. To nie jest to, co widzieliśmy powiedzmy przed Mass Effectem 2, gdzie Shepard był zaginiony w akcji, czy nawet poległy w akcji. Tak to było przed 2. Tak, ale do tego właśnie to, co Paweł, ty mówiłeś, że ruszyła już cała machina, ruszyła cała kampania, pojawiają się kolejne informacje co kilka dni, także mnie jakby bardziej przekonuje to. Podobał mi się zwiastun w tym sensie, że był początkiem już tego, że dostajemy coraz więcej konkretnych informacji. I to informacji, które mi się podobają, ale do tego pewnie jeszcze przejdziemy.
No to i tutaj ja sobie pozwolę, słuchajcie, jeżeli mogę, o malutkie wtrącenie. Właśnie Magda wymieniła trailer Mass Effecta 2. Słuchajcie, ja ostatnio właśnie w ramach takiego przypominania sobie poprzedniej trylogii obejrzałem sobie ten zwiastun i dopiero złapałem się za głowę, jak cholernie dużo jest tam spoilerów. Dopiero teraz po czasie jakby do człowieka dociera ten zwiastun, który tam ma ten bardzo, Boże, zapomniałem w tej chwili tytuł, ale ten bardzo znany utwór trailerowy.
Tak. I jakaś tam jest muzyka radosna.
Zgadza się, no to ten zwiastun ma po prostu tyle scen z finału drugiego Mass Effecta. Ten finał jest po prostu bajeczny, więc w sumie jestem chyba wdzięczny jednak BioWare'owi, że poszli w tę stronę, bo o ile da się złapać jakieś tam ciekawe motywy właśnie z tego pierwszego trailera, no to bardzo oszczędni są w pokazywaniu, o co tam naprawdę chodzi. Oczywiście w przypadku Mass Effecta 2 to był launch trailer, a tutaj jest tylko pierwszy.
Właśnie więc to dokładnie chciałam powiedzieć, że pewnie wyplujesz te słowa, jak gdy zobaczysz premierowy zwiastun kilka dni przed premierą. Będziesz wiedział, jak się gra skończy.
I tutaj będzie mój ból, bo z jednej strony obiecywałbym sobie, że go nie obejrzę, ale znam siebie.
No tak, na pewno obejrzysz w zapętleniu 10 razy, wszyscy to zrobimy, nie oszukujmy
się. Ale to jest odwieczny problem ze zwiastunami gier, na które rzeczywiście bardzo mocno czekamy. Natomiast wracając do tego cuda, które zostało wyplute do sieci przy okazji N7 Day, ja niestety muszę się zgodzić z Magdą. On był fajny na tej zasadzie, że po prostu po raz pierwszy od dawien dawna zobaczyliśmy coś nowego związanego z grą, no bo póki co to, nie wiem, 2 lata temu, czy półtora roku temu na E3 zostało pokazane jakieś tam ujęcia, gdzie był jakiś park i kosmiczne przyczepy kempingowe i to było, hej, Mass Effect Andromeda, więc w sumie sceptycy jeszcze do niedawna krzyczeli, że ta gra w ogóle nie powstaje i po prostu BioWare nas tutaj mami jakimiś rzeczami.
Ale były
rzeczami.
Dzienniki deweloperskie, one istniały.
No, wiesz, to, że one istniały, to nie znaczy, że docierały do mainstreamu, bo niestety, no ale to... To właśnie tacy ludzie najczęściej krzyczeli. Natomiast no, sam zwiastun moim zdaniem okej, tylko ogromnie się cieszę z faktu, że Ryder będzie postacią, którą, no mam nadzieję przynajmniej, że będzie można edytować jego wygląd, ponieważ ten...
Tak, będzie można. Nawet imię możesz zmienić.
Ten defaultowy... Nie wiem, no ta defaultowa twarz, która się pojawiła w tym radosnym zwiastunie, to taka trochę... No Marcin Kosman to najlepiej ujął, że on wygląda trochę tak, jakby ktoś mu zabrał przed chwilą sprzed nosa kubek sojowego latte.
Ojej,
no bo taka jest prawda. Ja rozumiem, że Shepard był zaprawiony w bojach, tak, że w momencie, kiedy dostawaliśmy jakby kontrolę nad nim, no to on już był komandorem i po przejściach tam akuz czy coś w tym stylu. Natomiast no tutaj mamy jakiegoś świeżaka, którego jeszcze ojciec się będzie pojawiał w grze. Ale no tutaj to już dla mnie naprawdę polecieli. On wygląda trochę tak, jakby się mógł zakumplować z głównym bohaterem Watch Dogs 2.
Ale widzisz, tutaj dochodzimy do kwestii, która mnie bardzo, bardzo martwi pod względem tego, czym będzie, bo już twórcy zapowiedzieli, że Andromeda będzie o wiele, jakby to ująć, mniej podniosła niż trylogia. Będzie właśnie o zdobywaniu doświadczenia przez młodszą ekipę. Ta ekipa ma być właśnie młoda, mniej doświadczona, bardziej powiedzmy być może zabawowa i ekscentryczna. Dlatego ja się tutaj troszkę tego boję, że to będzie taki bardzo duży kontrast do trylogii. Że to będzie już taka wielka podniosła opowieść, tylko pozwiedzajmy sobie świat, poznajemy nowe rasy, zdobędźmy troszkę doświadczenia i ewentualnie potem, powiedzmy, uratujmy jakąś tam rasę, czy zbudujmy nowy dom dla ludzkości.
No tak, tylko wiesz,
będzie gra, bo jeszcze tego nie wiemy.
To może być problem na nieco większą skalę niż wszyscy zakładamy, ponieważ mi się w ogóle gdzieś obiło oczy w internecie. Znaczy oczywiście wiadomo, że nie można ufać wszystkiemu, co się czyta w internecie, ale jak gdzieś...
Chyba,
w ogóle...
że Gamer Magowi.
O, no, tak.
Sprytnie wpleciony marketing, kudos. Dawid
i nam na Twitterze też, tak. My na Twitterze nigdy nie kłamiemy i nie jaramy się pochopnie, prawda, Paweł? Nigdy
absolutnie.
Nie nakręcamy hype'u.
Nigdy.
Nigdy się to nie zdarzyło.
Okej. Okay. W każdym razie, Mass Effect, wróćmy jeszcze na chwilę, zanim zaczniemy tutaj naprawdę kampanię marketingową dla Gamer Maga, bo przecież o to chodzi w tym podcaście. Nie, ale tak zupełnie serio. Ja gdzieś przeczytałem, że tam ma nawet dojść do sytuacji, w której będziemy musieli skanować rośliny.
Nie musiałeś nawet o tym czytać, to było widać na tym pięknym gameplayu w 4K, który niby był, który nic nie pokazał poza skanowaniem roślin.
Nie no, pokazał 4K, to znaczy 1800p.
Tak, no właśnie na moim ekranie na laptopie pokazał mi 4K, także...
Zazdrościmy sprzętu.
Nie no właśnie to się śmieje, nie? Że nie pokazał mi 4K. W każdym razie no to był jedyny gameplay póki co, który widzieliśmy i on tak naprawdę pokazał ładną jakąś tam budowlę. Ale też nie wiem, ja go dzisiaj sobie oglądałam przed nagraniem i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tam jest taki dialog, jak oni odkrywają już ten tam środek tego skarbca, czy cokolwiek to jest. Któraś postać mówi, to muszą być lokacje tam innych skarbców, czy coś takiego. Więc będziemy sobie pewnie latać po tym kosmosie, po tej Andromedzie i odkrywać kolejne tego typu lokacje. Troszkę się boję, że to będzie takie odhaczanie.
No mi to zaśmierdziało zakończeniem drugich Borderlandsów trochę. Bo to chyba w dwójce było coś takiego, że nagle nam się pojawiła mapa wszechświata i wszystkie wolty, z których będą wystawały macki i kiepski lód. Więc...
No to coś w tym stylu wyglądało właśnie na tym zwiastunie. Dopiero dzisiaj to zauważyłam, jak jeszcze raz sobie obejrzałam.
Znaczy,
wszyscy się jarali jetpackiem i skakaniem.
Tak, no ja tutaj się troszeczkę obawiam tego, czy dadzą radę wyczuć ten taki, no inaczej, bardzo subtelną granicę między eksploracją, fajnym zwiedzaniem miejscówek, a takim typowym grindem właśnie rodem z MMO, no co zresztą było jednym z zarzutów wobec...
Bardzo się tego boję, że nie masz pojęcia. Ja też bym strasznie tego nie chciała, mimo tego, że Inkwizycja to jest dla mnie bardzo, bardzo cudowna gra i bardzo się dobrze bawiłam prawie przez 100 godzin grając w nią, ale tak bardzo bym nie chciała, żeby Andromeda była Inkwizycją, że po prostu...
Znaczy, ja z drugiej strony chciałbym, jeżeli wzięli jakąkolwiek nauczkę z właśnie opinii po Inkwizycji, bo jeżeli oni będą w miarę rozsądni względem zadań, które będą gdzieś tam rozsiane po tym nowym świecie... Nie, ale właśnie, jeżeli im się uda pominąć tego typu zadanie, jeżeli to skanowanie roślinek to będzie coś totalnie opcjonalnego na zasadzie, że po przeskanowaniu tych roślinek wyciągniemy z czasem jakieś dodatkowe informacje, to dla mnie jest okej, bo jeżeli będę mógł tylko sobie, nie wiem, znaleźć jakieś określone surowce...
Jeżeli oni powiedzieli, że misje lojalnościowe będą opcjonalne, to myślę, że skanowanie roślinek tym bardziej jakoś rozwiążą w sposób, który będzie...
O to chodzi,
no tak,
o to właśnie chodzi.
Tutaj się wtrącę na szybko. Teoretycznie granie w multiplayera w Mass Effect 3 też było opcjonalne, a prawda jest taka, że wszyscy kupiliśmy tego Golda, czy w zależności od tego, na jakiej platformie graliśmy. Ja specjalnie po to kupiłem Golda, żeby nabić
Boże,
sobie te punkty.
Boże, jeszcze na PC-cie.
I mieć właśnie ten najwyższy indeks Galactic Readiness, bo musiałem to zrobić, bo musiałem mieć najlepsze zakończenie. Oczywiście potem się okazało, że było to kompletnie niezależne od tego, co robię w tym multiplayerze, ale to była opcjonalna aktywność, którą i tak musiałem wykonać, bo chce się Mass Effecta skończyć dobrze. A nie, tak jakoś po
łebkach.
No właśnie, teraz podobno ma tego nie być, bo już powiedzieli nawet, że według nich to nie było do końca dobre rozwiązanie, że w dwójce, jeżeli nie wykonałeś którejś tamtej misji misji towarzyszy, powiedzmy, to ten towarzysz ginął na końcu i oni powiedzieli, że tak nie powinno być, że gracz nie powinien czuć się zmuszony do wykonywania pewnych aktywności, więc w Andromedzie z tego zrezygnują. Będą misje towarzyszy.
Ale ja tutaj bym protestował, słuchajcie. W sensie właśnie to, że w Mass Effect 2 mieliśmy ten cały Suicide Mission i budowaliśmy sobie tę taką parszywą dwunastkę, dla mnie to właśnie była esencja tej gry, czyli im więcej czasu poświęciłem na zbudowanie tego zespołu, tym lepszy efekt był końcowej misji. Zresztą te takie sekwencje animowane, które były przed dotarciem do tej finalnej bazy zbieraczy, one były zależne od tego, jak na przykład ulepszyło się Normandię. Albo ona dostała bardziej po skórze, albo ktoś tam oberwał, albo nie. Więc jeżeli
dla mnie też jest doskonałe rozwiązanie i to jest takie nagrodzenie potem przy finale gracza za to, że wykonał te poboczne aktywności.
Tak jest.
Troszkę się boję, że pójdą właśnie w Andromedzie w ten taki otwarty świat, gdzie możesz coś robić, ale nie musisz i nie mówię, że zabraknie motywacji, bo wiadomo, że zrobimy tą grę na 100%, tak? Oczywiście, że tak zrobimy. Ale,
nie ma opcji innej.
Ale to nie będzie ta atmosfera, nie? Jeżeli tego nie zrobią tak, jak powinny.
Znaczy, na pewno nie boję się o pisanie postaci. W sensie, oni pokazują, że naprawdę potrafią napisać fajnych bohaterów.
Nie, drużyna na pewno będzie fajna.
Więc tutaj będzie to bezpieczne. Pytanie właśnie, jak te czynności, aktywności poboczne. I oczywiście, jeżeli będziemy musieli latać i skanować kwiaty, to i tak będę jak głupi latał i skanował te kwiaty.
No,
chociażby dlatego, żeby zrobić sobie nowego armora, czy cokolwiek innego, aczkolwiek jest ta obawa, że troszeczkę przegnął, więc mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy wisi to przekonanie, że może być źle, aczkolwiek nadzieja pozostaje właśnie.
Bo wiecie, nie wiem, czym dla was jest Mass Effect i co jest dla was najważniejsze.
Religią?
Ale... Okej, sorry, głupie pytanie.
Da.
Kończymy podcast. Podsumowanie było.
Okej. Okay. W każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że cała trylogia Mass Effect kojarzy mi się z konkretnymi lokacjami i z konkretnymi rzeczami, które się w tych lokacjach dzieją. Te lokacje były zbudowane po to, żeby coś się w nich działo. Jak usłyszycie w tym momencie hasełko Noveria, czy Feroz, czy jakakolwiek inna lokacja, wiecie, co tam się działo, wiecie, dlaczego to było fajne, ale to dlatego, że to było wyreżyserowane. I teraz troszkę się boję, że jeżeli zrobią większe, powiedzmy, obszary w Andromedzie, to ta magia tak troszkę zniknie, bo ktoś zrobi to, ktoś zrobi tamto i to będzie takie trochę rozmyte.
Że co, że dojdzie po prostu do incydentu takiego jak w Ubisoftie, kiedy jedna gra jest zlecana 5 różnym studiom i potem wychodzi tak, że niektórzy dostarczają asety i się nagle okazuje, że one do ciebie nie pasują.
No na przykład, chociaż nie, mam nadzieję, że akurat Mass Effect to jest taka seria, którą nie potraktują w ten sposób.
Ja nie wiem, wiesz co, ja się boję, naprawdę.
Że jednak jest ten taki supervisor jakiś, który to ogarnia.
No jest, nazywa się Mac Walters, to jest człowiek, który pracował...
Okej, bójmy się.
Pracował nad ostatnimi 4 częściami, włączając w to Andromedę, pisał komiksy i tak dalej. I generalnie rzecz biorąc, po tym jak wklepałem sobie jego nazwisko w Google'a, to... Zaraz po
wyskoczyły
wyniku,
ranty.
Zaraz po wyniku z IMDb, który prowadził do jego profilu, pojawiło się Why Mac Walters is still employee of BioWare, czy tam coś w tym stylu.
Tak.
Więc nie wygląda to najlepiej, natomiast to jest...
No bo wiesz, że pomysł generalnie na całą trylogię był inny, nie?
No wiem, że pomysł był inny.
Karczyn miał zupełnie inny pomysł na zakończenie, na wszystko, ale że go wywalili pojedynce, to...
Tutaj tylko, że wtrącenie z mojej strony, tam chyba dużo mocniej motał Casey Hudson, jeżeli się nie mylę.
Którego już nie ma.
Całe szczęście, bo to człowiek, który odpowiada, przynajmniej tak twierdziło parę tam artykułów wcześniej, że to człowiek odpowiada właśnie za przepisanie zakończenia Mass Effecta 3.
No ale tam w ogóle była chyba taka akcja, że to zakończenie zostało opisane na nowo w związku z wyciekiem na Xbox Live. Bo mi się coś kojarzy, że była taka sytuacja, kiedy po prostu jakaś część singla wyciekła. I generalnie rzecz biorąc, cała trójka miała się obracać wokół tego motywu. Nie wiem, czy kojarzycie.
Dark Matter, ten tak. Z misji Lionesowej Talii.
Wy na pewno kojarzycie, okej. Okay. Tak, to było głupie pytanie. Ale właśnie wokół tego, że gwiazdy umierają szybciej niż powinny. I to generalnie rzecz biorąc byłoby genialne. Ale oczywiście ktoś w Microsoftcie zaznaczył nie tego boksa, co trzeba i wszystko trafił szlag.
No i możemy tylko westchnąć.
Bardzo głośno. Bardzo głośno. Niemniej, no wracając do tego, co mówiłaś, Magda, to wiemy, czy w zasadzie mamy niejako potwierdzenie od BioWare'a, konkretnie od samego pana Maca, że Andromeda będzie o wiele większa niż to, czego się spodziewamy. I może rzeczywiście dojść do czegoś takiego, że ta...
To, że będzie większa, nie znaczy, że będzie lepsza.
Nie, właśnie ja chcę nawiązać do tego, co ty mówiłaś, tak, że po prostu ta cała magia może być rozciągnięta na taką zbyt cienką powłokę. Na całą tą grę i gdzieś dokładnie, tam tego wszystkiego będzie brakowało. Ale z drugiej strony, teoretycznie, z tego co słyszeliśmy, no to mamy ten układ gwiezdny, do którego lecimy w tej Andromedzie. On się jakoś Helium nazywa, Helios, coś takiego.
Helios Cluster, tak.
Helios Cluster i tam podobno jest bardzo dużo planet w strefie tej złotowłosej, czyli tej, która się nadaje do mieszkania, bo tam odległość od gwiazdy, promieniowanie, woda, sratatata, tego typu pierdoły. Oczywiście mało ważne szczegóły naturalnie. Natomiast no, zastanawia mnie, jak bardzo daleko oni mogą pójść z fikcją literacką, jeżeli mówią, że w tym konkretnym klasterze, tak, jest dużo tych takich planet, to ile ich będzie? Bo z tego co pamiętam, a pamiętam dobrze, bo właśnie przechodzę Mass Effecta pierwszego po raz enty, żeby dojść do dwójki i potem trójki, bo weszły do wsteczności kompatybilnej na Xboxie One, to tych planet do lądowania w Mass Effectie pierwszym jest od cholery, ale te obszary to jest takie... smutne 2x2 kilometry mniej więcej.
No tak, no właśnie zależy, co zrobią, nie? Bo już się pojawiły informacje, że te planety trzeba będzie w jakiś sposób zasiedlać, zakładać jakieś przyczółki, coś tam. I będą jakieś, powiedzmy, niesprzyjające warunki na tych planetach.
Ty weź mnie nie strasz, bo to się skończy.
Jeżeli to będzie... Mam nadzieję, że to nie będzie generowane losowo, bo nienawidzę tego w grach. Dla mnie musi być, przynajmniej w RPG-u, to wszystko musi być przemyślane, musi ze sobą grać.
Wiesz, no.
Więc jeżeli oni zrobią teraz tak, że wrzućmy do tej galaktyki 20 planet, wygenerujmy losowo jakieś warunki, nawierzchnie, cokolwiek i dajmy graczom, żeby się w tym bawili i wrzućmy w to hasełko marketingowe, każdy gracz będzie odkrywał swoją własną galaktykę, to mnie chyba szlak trafi.
Ale mówimy no, o Mass Effectie czy No Man's Sky'u?
No ale... Myślisz, że nie było jakiejś inspiracji po tym, jak No Man's Sky jak zaliczył faila, to już było za późno, ale wcześniej jak wszyscy się podjarali, o Boże, będziemy mogli odkrywać kosmos, o Boże, będziemy mogli robić to. No ja się obawiam, że to troszeczkę wpłynęło jednak na
pomysł. Ja się właśnie modlę o to, żeby oni jednak poszli w podejście z Inkwizycji właśnie, czyli no mimo wszystko, jeżeli już będzie dostępne te 20-30 planet, czy ile ich by nie było, to że będą właśnie ręcznie, że tak powiem, zaprojektowane, wycmokane. No,
dla mnie marzeniem byłoby, jeżeli każda planeta miałaby jakiś powiedzmy większy obszar, który eksplorujemy, ale potem, żeby można było wejść na przykład do jakiejś podziemi, czy do jakiegoś miasteczka cywilizacji, która już tam jest, powiedzmy, i tam będzie już konkretna misja, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, misja na Feros, misja na Noveri, to są takie punkty bardzo kanoniczne, nazwijmy to.
Wiesz,
mam
co,
nadzieję,
tak,
że w
ale...
Andromedzie będzie podobnie, że każda planeta będzie jednak miała jakąś swoją historię, nawet jeżeli będzie opcjonalna.
Ja nie jestem
pewien,
czy
to nie będzie tylko na zasadzie,
konstrukcja...
że załóżmy sobie przyczółek.
Ja nie jestem pewien, czy konstrukcja Andromedy nam na to pozwoli, bo jedynka była na tyle specyficzna, że ratowaliśmy tą naszą galaktykę i jakby były te punkty, które były takimi punktami zapalnymi, że musimy tam polecieć, bo Saren tam jest. Natomiast tutaj eksplorujemy i takie wpierdzielanie się z butami w życie każdej kolejnej rasy i ratowanie ich na siłę, nie wiem, czy to
by przeszło. Niekoniecznie musi być ratowanie nawet. To nie chodzi mi o to, żeby klimat był teraz na zasadzie, jesteśmy wielkimi bohaterami i niesiemy ogień, powiedzmy.
Nie, no tak, zawsze możemy na nich najechać po prostu.
No na przykład, no zresztą jedno hasełko marketingowe, którego Andromeda używa, to jest, że teraz my jesteśmy obcymi, tak? Więc to my będziemy tymi, w cudzysłowie, najeźdźcami. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja po prostu chcę, żeby to nadal było mocno story-driven. Żeby to nie była eksploracja taka sobie, żeby eksplorować, tylko żeby jednak każda rzecz miała jakąś wartość narracyjną. Dla mnie to jest najważniejsze w Mass Effectie.
Ja tutaj się troszeczkę boję, że to będzie taki ichni komentarz na zasadzie Amerykanie przywożą demokrację, więc...
No, to jest możliwe, tak.
Więc no tutaj zobaczymy, chociaż odbijając to w drugą stronę, te bardzo nieliczne przebłyski na te nowe rasy, ja wstępnie jestem zaciekawiony, co to będzie, bo z jednej strony gdzieś tak widząc ten zwiastun miałem wrażenie, że komuś się pomyliły motywy z Halo 4, no ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o projekt teraz, no to BioWare raczej nas do tej pory nie zawodził, więc...
No ale widziałeś projekt Ketów? Przecież oni wyglądają jak zmutowani Prytanie.
No inaczej, to była moja jedna z moich myśli, zresztą gdzieś o tym chyba też tweetowałem, przypisałem, mianowicie nawet takie Destiny, mimo że wzięło pod uwagę Układ Słoneczny, to było w stanie zaprojektować Fallenów, wszystkie inne rasy, które nie są tak typowo humanoidalne. Zakładam
no,
sobie,
zawsze
że...
to był problem Mass Effecta, nie? Te główne rasy zawsze wyglądały jak ludzie tylko w maskach.
Tak, tak, no i właśnie mam...
Te poboczne rasy były bardzo fajne.
Nie, no, Alcor...
Że pójdą w tym kierunku, nie?
Alcor był genialny.
Tak, tak.
Słuchajcie, właśnie z tym mam główny problem, bo te cztery arki, bo jeżeli mamy tak wprowadzić tutaj słuchaczy w motyw, no to będą cztery arki podróżujące do tej Andromedy, czyli podstawowe cztery rasy, jeżeli dobrze pamiętam, Turianie, Asari i kto jeszcze był? Czekajcie.
Salarianie chyba jeszcze.
Tak jest.
Ale
no i ludzie.
Na Nexusie będą też kroganie, także wszystkie główne rasy będą wam.
Nie, no kroganie muszą być, bo na którymś gameplayu było pokazane. Poza tym ja sobie nie wyobrażam gry z serii Mass Effect, gdzie nie będzie ze mną biegł wielki jaszczur, który będzie no rozlewał juchę na prawo i lewo, przepraszam.
Ale właśnie, i słuchajcie, i teraz tak, te cztery główne rasy, kilka tam dodatkowych podróżują 600 lat. No jaki to jest dystans we wszechświecie, to już jest inna sprawa, ale podróżują gdzieś, gdzie faktycznie ciężko dotrzeć i spotykają rasy, które mają budowę ciała w zasadzie zbliżoną do nich. I łapię się za głowę, gdzie w BioWare siedzi osoba, która przy poniedziałkowej kawie powie: chłopaki, bądźcie troszeczkę bardziej kreatywni, cokolwiek. No nie, jakby nie oczekuję tego, że głównym antagonistą będzie coś pokroju Elkora, no bo to by było już komiczne.
Natomiast wiecie, you will die.
No więc wiecie, jest gdzieś ta subtelna granica i mam wrażenie, że oni troszeczkę za mało zaryzykowali z tym designem, ale też z drugiej strony widzieliśmy jeden zwiastun, kim jestem, by osądzać całą grę. Podobają mi się taki w jednej scenie, gdzie tam w tle rozmyty jest Ryder i reszta ekipy są jakby związani czymś takim pomarańczowym, świecącym. Jest ta główna postać. Zresztą to nie Walters, ale jeden z twórców, zapytany, kim jest ten główny zły, odpowiedział, zadając pytanie he, jakby sugerując, że to jest zła pani. Więc jestem ciekaw, czy znowu mamy po prostu klasyczne humanoidalne złe postaci i teraz zamiast Serena czy kogoś mamy żeńską postać.
Nie, no wiesz, no to będzie cała rasa.
Obawiam się, że dokładnie tak będzie.
Będzie cała rasa, natomiast no to o czym wspominałeś, czy wspominaliście, zdecydowanie jest problemem, no bo fajnie by było jednak zobaczyć stwory, które będą trochę inne. Mamy jakby taki podział, że są rasy, które są inteligentne w jakimś tam stopniu, z którymi możemy się normalnie porozumieć i one przypominają właśnie ludzi w maskach, ale poza tym są też po prostu jakieś takie rasy czy stwory, które będą do nas po prostu bezmyślnie biegły i to było pokazane na zwiastunie zresztą, że po prostu pojawia się jakiś taki strasznie no dopierdzielony, rozbudowany potwór, który biegnie w naszym kierunku, jest pokryty jakimś takim kościstym egzoszkieletem jakby i dla mnie to była po prostu kropka w kropkę kopia Jaga, który był Shadow Brokerem przecież w DLC do dwójki.
No, ale to też o tym myślałem. Shadow Broker, dosłownie. To tutaj, słuchajcie, mam śmieszne
jak
wtrącenie.
Jak się nazywały te wielkie potwory, z którymi się walczyło przy misji? Nie. Miażdży Paszcze? Było coś takiego? Miażdży Paszcza?
No tak, Threshermo, dokładnie.
Okej, tak.
Jezu, słuchajcie, zrobiłaś krzywdę i grałaś w polskiej wersji językowej?
Nie, grałam po angielsku, ale cię nie zrozumiałam.
Słuchajcie, ale wtrącenie odnośnie... Tak, mów.
Mogę? Okej. Okay. Nie, bo jeden potwór, z którym będziemy walczyć, wyglądał jak miażdży paszcza lub thrasher mu, pokryte jakimś właśnie szkieletem wyciągniętym jakby z Horizona. Nie wiem, czy wy też mieliście takie
skojarzenie. No to mówisz o tym, co było na koniec, co wyskakiwało z piasku. To dla mnie to z kolei bardziej przypominało po prostu jakiś twór Michaela Baya do nowych Transformersów.
No to też możliwe.
Więc no tutaj ta inwencja, no boję się trochę o to, co zobaczymy.
To ja, słuchajcie, właśnie wtrącenie, które wcześniej próbowałem zrobić, ten biegnący właśnie specyficznie, nie, absolutnie, ten biegnący przeciwnik, który się pojawia w zwiastunie w dwóch miejscach, bo on się później jeszcze w takiej jakby lawowej, płonącej wersji w jednym materiale pojawiał, chyba wcześniej. Fani na Reddicie już stwierdzili, że zrobią własną nazwę dla niego i zaistniała cała inicjatywa Space Bear Initiative, więc ludzie już mają głupawkę na punkcie tego, ale żeby było śmieszniej, główny aktor, który gra właśnie Raidera, wstawił się za nimi, żeby był achievement, czy tam trofeum zabij kosmicznego niedźwiedzia.
Nice.
No ale jak zabić niedźwiedzia? No jak?
On bardziej wygląda jak orangutan.
No i weź dyskutuj z fanami na Reddicie.
No Reddit jest bardzo specyficznym miejscem, digbat i tak dalej, także ja nie wiem, czy to jest... Czy to rzeczywiście nie jest właściwe środowisko do tego, żeby wymyślać nazwy dla stworów z kosmosu, bo to się może naprawdę źle skończyć.
To słuchajcie, jeżeli już jesteśmy na Reddicie, totalny off-top, nie Mass Effectowe, w Overwatchu pojawiła się Sombra, nowa postać, hakerka i tak dalej. W pierwszej dobie pojawiło się kilkanaście fanfików, grafik i tak dalej, gdzie zrobili z niej lesbijkę śpiącą z każdą z postaci żeńskich z Overwatcha. Koniec off-topu.
I tym optymistycznym akcentem musimy zakończyć ten podcast, ponieważ pora udać się na Reddita.
Ja myślę, że to mógłby być bardzo dobry fanfic w świecie Mass Effecta. Już wiemy, jak BioWare podchodzi do romansu.
Nie, do takich fanfików to było już 150, także nie wiem, czy rzeczywiście jest w co wnikać, bo tych historii jest więcej, niż jesteśmy w stanie zliczyć. Natomiast, wracając do samej gry, zastanawia mnie jeden fakt. Otóż, jak długo była planowana cała ta inicjatywa Andromeda w świecie Mass Effecta? Bo z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że cały pomysł i jakiś tam kamień węgielny rzucony pod nią został w 2176 roku, czyli to jest 9 lat przed wydarzeniami z Mass Effecta 2.
I nikt o tym nie wie, to jest dla mnie zaskakujące, ale z drugiej strony rozumiem, że musieli coś wymyślić, nie?
Nie, no okej. Okay.
Słuchajcie, ja rzuciłem to hasło na Twitterze. Marzę o tym, żeby w momencie premiery Andromedy BioWare wydało chociażby w tych swoich oficjalnych kanałach, czyli na Originie, na PSN-ie, na Xbox Live, malutkiego patcha, który do świata poszczególnych tych gier doda malutkie wstawki na temat inicjatywy Andromeda. Nic więcej nie potrzebuje.
Potrzebuję remastera.
Wszyscy potrzebujemy remastera.
Tak, potrzebujemy go, ale słuchajcie, właśnie takie drobne wstawki. Ja wiem, że to jest dość trudne jakby z perspektywy organizacyjnej, żeby tak stare gry patchować, bo tak, ale niektórzy twórcy potrafią robić
Tak. Wpisy w kodeksie, czy cokolwiek takiego, nie?
Takiego by dodało tego smaczka, zwłaszcza, że i tak, no przyznajmy szczerze, i tak dali radę wpleść te wszystkie wydarzenia w miarę umiejętny sposób, żeby z jednej strony biegało się to troszeczkę z linią czasową pierwszego, drugiego Mass Effecta, a z drugiej strony, żeby mieć gdzieś tam w głębokim poważeniu te kolory z zakończenia.
A jeszcze z trzeciej strony, myślę, że zastrzelę kogoś, jeżeli nie powiedzą mi, co się stało po trylogii.
No nie dowiesz się.
Ma być chyba książka, a nie ma być przypadkiem jakiejś książki w okolicy marca, tak mi się wydaje, że...
Ale to będzie właśnie o tym?
Tak chyba jakby łączące, stanowiące pomost pomiędzy trylogią a Andromedą.
Bo mogą zrobić też tak, że w Andromedzie powiedzą, że och, jeny, zepsuły się wszelkie kanały komunikacji, nie wiemy, co się dzieje w Drodze Mlecznej. Sorry, nara.
Nie, no wiesz, mogą powiedzieć to.
To by było bardzo smutne.
Mogą powiedzieć to, ale też z drugiej strony mogą po prostu powiedzieć, że odległość jest zbyt duża i nie ma jakichkolwiek środków komunikacji, tak z defaultu.
No.
Za tym przez 600 lat. Przez 600 lat wszyscy sobie radośnie kimali w swoich komorach. I no, nikt nie wie, co się stało.
No tak, dlatego to mi pachnie takim totalnie wielkim resetem całej historii i to by było smutne. Bo ja wiem, że to zakończenie jest takie
Znaczy inaczej, znaczy, ja powiem
wam
szczerze...
Trylogia jest skończona, nie? Nie trzeba wiedzieć, co będzie dalej, tak. Ale to by było takie fajne.
Znaczy, każdy fan chyba chciałby się dowiedzieć, jak w jaki malutki sposób to się łączy, mhm. Ale z drugiej strony chyba jest okej dla mnie, jeżeli po prostu zaczniemy to tak troszeczkę od zera.
Nie no, wiecie,
dla
ale mnie... wydanie takiego pomostu, który by wyraźnie mówił, w jaki sposób zakończyła się trylogia, wiązałoby się z tym, że trzeba byłoby wybrać jedno kanoniczne zakończenie. I to by powodowało, że 2/3 graczy byłoby na BioWare po prostu wściekłych.
I kanonicznym zakończeniem byłaby teoria indoktrynacji.
Ale to by było fenomenalne, bo słuchajcie, 2/3 wkurzonych graczy to i tak jest mniej niż wszyscy wkurzeni gracze.
Nie,
więc...
wiecie co, teoria indoktrynacji oczywiście miałaby tutaj pewną, gwarantowałaby pewną spójność, natomiast większy problem byłby dla mnie taki, że w takim wypadku Reaperzy dalej istnieją i przez 600 lat mieli czas, żeby nas dogonić. I w momencie, kiedy BioWare nam powie, hej, robimy Mass Effect Andromeda 2 i przylatują Reaperzy, co robicie? To ja pojadę i nabiję ich na pal.
Znaczy, to jest w ogóle temat gdzieś do przedyskutowania za parę miesięcy, kiedy już zagramy w Andromeda, ale słuchajcie, jeżeli Reaperzy dotarli do Układu Słonecznego i tak dalej, to zastanawiam się, czy przez tyle tych cykli, które wykonali i tak dalej, żaden dryfując sobie gdzieś tam między planetami nie zastanowi się, a czemu bym nie polecieć do Andromedy? Bo wiecie... Reaperzy jako tacy ponoć trwali w uśpieniu co te 50 tysięcy lat, co też jest głupie, bo przecież wszyscy chcielibyśmy zobaczyć Mass Effecta prequel, gdzie gramy jako dinozaury, ale...
Ja bym chciała zagrać jako Lewiatan. To by było fajne.
No, i to są już właśnie te typowe lorowe zachcianki fanów, gdzie no tak, bardzo tak. Ciężko będzie nam uzyskać jakiekolwiek zadowalające informacje. To jest, znaczy inaczej, DLC-ki do Mass Effecta 3 otworzyły jeszcze tyle dodatkowych pytań, że no nie mogło zostać więcej pytań bez odpowiedzi. Takie mam wrażenie.
No tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że naprawdę Reaperzy w Andromedzie to byłoby srogie przegięcie. I to, no,
byłoby.
To takie już naprawdę kosmiczne.
No nawet ja bym tego nie chciała. Po co mają być Reaperzy, jeżeli nie będzie Sheparda i całej drużyny, nie? To się mija z celem.
Znaczy, wiesz, pojawiła się teoria, że skoro Shepard został raz sklonowany, to może był klonowany tak w nieskończoność. Przez te 600 lat się okaże na końcu gry, że wiesz, że no kończysz powiedzmy główną misję i okazuje się, że czy na przykład, wiesz, sama końcówka Mass Effect Andromeda byłaby taka, że masz problem z tą ostatnią misją, że gdzieś tam padasz i w tym momencie nagle nie wiadomo skąd po prostu przeciwnik eksploduje i słyszysz tylko w komunikatorze I should go now i nie wiesz, co się stało.
To by było fajne.
No nie wiem, bo wiesz, bo każdy by chciał...
Ja bym to kupił.
Ja też bym to kupił, ale potem bym chciał grać Shepardem, a nie mógłbym już. Bo...
Zawsze Andromeda 2 zostaje.
No nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Oni wprawdzie mówią o tym sequelu i tak dalej, że może
ale
coś tam będzie.
Słyszeliście właśnie a propos sequeli, to nawet dzisiaj chyba nasz kochany Mac pisał, że to nie jest tworzone jako trylogia, to jest tworzone jako saga. Czyli otwierają sobie po prostu drzwi i potem zależnie pewnie od przyjęcia fanów będą robić cokolwiek.
Podejrzewam, że struktura Dragon Age'a tutaj wejdzie w życie, to znaczy od razu otwierają sobie furtkę, żeby w, nie wiem, kontynuacji Andromedy to nie musiał być Ryder jako główna postać, zresztą
tak, dokładnie.
Wysyłają do tej Andromedy tyle narodu, że spokojnie kolejna gra może być, nie wiem, semi-online z typowym co-opem i tak dalej, może być czymkolwiek. I ja to troszeczkę, szczerze mówiąc, kupuję właśnie w tej formie, że to nie będzie kolejna duża trylogia o Riderach, to nie będzie idea, gdzie oni piszą teraz pierwszą część, a do trzeciej części przerobią całą fabułę 3 razy, bo jakby skutki tego to jest właśnie część Mass Effecta 3, czyli to przerabianie fabuły już na bieżąco. Więc dla mnie, jeżeli Andromeda będzie samodzielną grą, która gdzieś te przygody poszerzy za pomocą DLC-ków, dla mnie okej.
Okay. Znaczy... Widzisz, no to pewnie właśnie skończy się tak, jak mówisz, że otwierają sobie furtkę i potem zależnie od popytu będą robili kolejne części. I to też mnie trochę boli, bo to też będzie prowadziło do tego, że to się wszystko troszkę rozmyje. Tu będzie historia Riderów, tu sobie zrobimy jakąś tam inną historię, tu zrobimy coś tam innego. Wiesz, o co mi chodzi, nie? To już nie będzie ta trylogia, ta, ta nasza kochana trylogia, ta wielka historia rozciągnięta na trzy części i mająca jednak sens, nie? I te konsekwencje między trzema częściami, jeżeli oni otwierają w tym momencie furtkę na więcej części, nie mówią ile ich będzie, podejrzewam, że sami nie wiedzą ile ich będzie, no to też ciężko im zaplanować jakieś konsekwencje, nie? Naszych wyborów.
Ale właśnie i tutaj wtrącenie. Ja z kolei mam nadzieję, że oni jednak... I kolejny raz wraca temat uczenia się na bazie Inkwizycji. Przecież właśnie Inkwizycja wprowadziła Dragon Age Keep. Chyba najfajniejszy sposób na przekowanie naszych decyzji między grami, przy jednoczesnym założeniu, że te gry nie muszą być między sobą tak zależne jak właśnie pierwszy Mass Effect z drugim i drugi z trzecim. To znaczy ja jakby odtworzyłem świat z pierwszego i drugiego Dragon Age'a, przeniosłem go do trzeciego i jestem mega szczęśliwy, że wszystkie te decyzje, które podjąłem w trzech totalnie różnych grach, no bo musimy być tu szczerzy, między drugim a trzecim Dragon Age'em jest jakaś przepaść, jeżeli chodzi o styl rozgrywki, generalnie myślenie o rozgrywce, myślenie o fabule i tak dalej. Zresztą też temat na totalnie inny podcast, czyli obrona drugiego Dragon Age'a, ale jakby to, co zostało w Dragon Age Keep, to jest właśnie mój świat, ale to niekoniecznie jest tylko mój Hawk z drugiego Dragon Age'a, nie tylko mój Inkwizytor, tylko zbudowanie świata na bazie decyzji, więc jeżeli ja, nie wiem, w Andromedzie będę musiał podjąć decyzję taką, a nie inną, tak, a nie inaczej zbudować postać, ale z drugiej strony BioWare stwierdzi, że kolejna gra w tej części wszechświata będzie traktowała, nie wiem, o jakimś upośledzonym Solarianinie. Dla mnie okej, okay. Ja mogę prowadzić taką rozgrywkę. Ważne, żebym czuł, że gdzieś to zostało zachowane i chyba ta ciągłość, o której ty mówisz, jest w stanie, język polski, jest w stanie być zapewniona właśnie za pomocą analogicznej usługi do Dragon Age Keep. Tutaj oni mają te N7 HQ bodajże, tak to się nazywało w przypadku multiplayera Mass Effecta 3, to właśnie takie kwatery N7, więc mam wrażenie, że oni mogą tę usługę troszeczkę rozbudować teraz i dla mnie będzie to okej.
Wiecie co, ja generalnie rzecz biorąc nie miałbym absolutnie jakiegokolwiek problemu z czymś takim, żeby oni, no może nie robili teraz Water 1, historię Mass Effect czy coś w tym stylu, ale nie obraziłbym się, gdyby zrobili rzeczywiście grę, która miałaby koopa i w którą grałoby się online. I teraz do czego zmierzam? Ja wpierdzieliłem chore ilości godzin w Destiny, przy czym w Destiny najbardziej, ale to absolutnie strasznie, mierził mnie lore, który był kompletnie niewykorzystany. Bo to było na zasadzie, dobra, przylecieli kosmici.
To było takie smutne.
Kosmici
i
przylecieli
tak
na Ziemię.
Nadal nie wiemy, co oni chcieli z tym zrobić,
tak,
nie?
Tak,
tam
tak, tak.
Zostało w kartach trochę historii, ale no co z tego.
Ale tam wiesz, tam pod tym kątem było strasznie dużo błędów, no bo w momencie, kiedy
no
napotykam
tak,
nowego
tak.
przeciwnika i na pasku mi się na dole wyświetla, hej, wejdź na bungee.net i dowiedz się, kogo właśnie zabiłeś, no to ja pierdzielę, tak? Ja jestem przyzwyczajony, że od 2008 roku włączam pauzę, wchodzę w kodeks i wszystko tam mam. I jakby dwie rzeczy, których mi właśnie najbardziej brakowało w Destiny, to raz, że ten lore, który był tak kompletnie niedopracowany i w ogóle wzięty z dupy i zrobiony na odwal, a z drugiej strony ja bardzo chętnie bym pograł w strzelaninę, która byłaby trzecioosobowa właśnie w takim klimacie. I jeżeli ktoś te dwie koncepcje, w sensie trzecioosobowa strzelanina i rozbudowany lore, ubierze mi w otoczkę Mass Effecta, ja w to po prostu wchodzę jak zły. I nie ma przebacz, biorę to na premierę i będę po prostu wpierdzielał jak wściekły, więc...
No wiadomo, ja też będę, ale wiesz, to już nie będzie ta wielka historia, nie? To po prostu będą kolejne gry w uniwersum osadzone,
to znaczy,
o to chodzi,
wiesz co?
O tą różnicę.
W momencie, kiedy oni by przeszli na model, który teoretycznie wykorzystywało Destiny, czyli w sensie, że po prostu dostajemy duże dodatki, tylko podkreślam słowo duże, a nie trzy misje, które przechodzisz w 21 minut, a potem możesz pójść na raid, który de facto jest troszkę wydłużonym strajkiem, tak jak było w wypadku Kroty.
Właśnie dokładnie dlatego rzuciłam Destiny po pierwszym DLC. Nara, nie będziemy się tak bawić.
Wyszłaś okay, na tym lepiej niż mogłabyś się spodziewać. Natomiast no, jeżeli to byłoby rozwijane w taki sposób i mógłbym po prostu grać sobie z kumplami, to byłoby naprawdę świetne, bo krążyły właśnie plotki, że Andromeda ma być czymś na miarę tego, no ale jak wszyscy wiemy, będzie to singleplayerowa przygoda i czteroosobowy multiplayer jako kompletnie oddzielny komponent, który będzie inspirowany tym, co było w Mass Effectie 3.
Ale to myślę, że Paweł może nam opowiedzieć bardzo dużo fajnych rzeczy o tym multiku. Ja też grałam, ale na pewno nie tak dużo jak
tak,
Paweł.
No słuchajcie, multik, jeżeli chodzi o formułę z Mass Effecta 3, no ja grałem jak dzikus na każdej dostępnej platformie, więc tutaj się przyznaję bez bicia, że stronniczy jestem i to bardzo, więc dla mnie przełożenie w ogóle koncepcji z Mass Effecta 3 na Andromedę w zasadzie nieruszonej formie, czyli rzucamy cztery osoby na mapę, walczą z falami, kupuję to całkowicie, bo pamiętam inaczej, właśnie ta specyficzność klimatu świata Mass Effecta, no bo tam wystarczyło wejść na dowolną mapę z tego multika i czuć było, że to jest Mass Effect, więc duże wyzwanie przed Andromedą to jest właśnie z jednej strony pokazanie tych nowych, egzotycznych miejsc, które no, są niezbadane, no teoretycznie są niezbadane, to też małe wtrącenie, że oprócz tych czterech Arek, oprócz tych czterech pojazdów, na których cztery główne rasy są zabierane, jest ten Nexus właśnie, na którym na początku przylecą inne rasy. Mhm. I to ponoć mają być właśnie oddziały, nazwijmy to, ten multiplayer ma być zrobiony na bazie oddziałów, które w jakikolwiek sposób będą próbowały zdobywać nowe terytoria, bronić ich i tak dalej, więc sama koncepcja na multika moim zdaniem ma mocno osadzenie właśnie w tej konkretnej tym konkretnym wyobrażeniu na świat. Natomiast jakby tę samą formułę próbowano zastosować w Inkwizycji, która się dzisiaj pojawia tutaj i będzie się jeszcze pewnie pojawiała wielokrotnie. Natomiast zastosowano tę samą ideę i zrobiono jedną zasadniczą rzecz. Ten multiplayer nie był zupełnie związany z kampanią i mam wrażenie, że paradoksalnie zaszkodziło mu to bardzo mocno, bo ludzie nie byli tak skorzy do grania. Jakby nie mieli też takiego bezpośredniego przywiązania jakby do tego, co się tam działo, no bo też pomijam to, co gdzieś tam wcześniej było powiedziane, że żeby wymaksować jakby wynik galaktyczny w podstawowej kampanii, no to trzeba było tam dość mocno inwestować też w multika w Mass Effectie trzecim. Natomiast wydaje mi się, że BioWare posiada na tyle zmyślnych deweloperów, no pokazali to wielokrotnie w takich przebłyskach geniuszów tych po swoich poszczególnych produkcjach, natomiast wydaje mi się, że posiadają deweloperów, którzy byliby w stanie na tyle subtelnie połączyć multiplayera na przykład z właśnie singlem, żeby on nie wpływał na, nie wiem, jakiś właśnie totalny, kompletny wynik naszej misji w nowej części wszechświata, a z drugiej strony łączyłby się tak, że kurczę, gramy tymi czteroosobowymi drużynami i mamy to przeświadczenie, że ma to fabularny, kontekstowy sens.
No oni właśnie, przepraszam, że ci się wtrącę znowu, przepraszam, jestem
śmiało,
bardzo
śmiało. Dzisiaj.
W każdym razie w Game Informerze pojawiło się info właśnie, że te oddziały, o których mówiłeś z Nexusa, nazywają się Apex Force. I to będą właśnie takie oddziały militarne i teraz tak, granie w multika da jakąś tam przewagę w singlu, ale podobno absolutnie nie wpłynie na zakończenie. I to, także to jest, podejrzewam, to jest, że po prostu dostaniesz jakieś surowce do craftu czy cokolwiek innego, nie?
I to jakby jak najbardziej pasuje, zwłaszcza jeżeli będziemy czuli, że nie jesteśmy rzucani w jakieś randomowe miejsca, tylko faktycznie w miejsca, które są powiązane gdzieś z tą naszą ekspansją, budowaniem sobie tego, no, bierzemy tutaj mocny cudzysłów, ale nowego domu. Więc ja się bardziej zastanawiam nad czymś innym i tutaj jakby będziemy drążyli już nowy wątek, mianowicie system walki. Nie wiem, czy czytaliście, podejrzewam, że czytaliście informację, że będzie troszeczkę mniejszy nacisk na sterowanie drużyną, co w singlu jest diametralnie ważne, no bo jednak bardzo mocno korzystaliśmy z mocy naszych towarzyszy, ale jakby jeżeli zauważycie, co robi BioWare, to jest właśnie skierowanie kampanii single player troszeczkę w stronę tego, co robiliśmy w multiku trzeciego Mass Effecta, czyli raczej bazowanie na współpracy z tymi podmiotami, które są wokół nas, więc mam wrażenie, że oni zdecydowanie bardziej skupili się na właśnie możliwościach głównego bohatera, głównej postaci. No ja jestem bardzo ciekaw, bo odejście troszeczkę od tych takich menu kołowych i zawieszania gry, pauzowania na rzecz bardziej dynamicznego korzystania z tych mocy wygląda fajnie. Zapowiada się przynajmniej wstępnie, tak jak czytałem i słuchałem tych wywiadów, zapowiada się naprawdę interesująco. Oni zresztą wspomnieli, że będą chociażby bardziej swobodne wybory, jeżeli chodzi o rozwój postaci. Znaczy znikają klasy jako takie, te sześć klas, w tym rozumieniu, że nie wybieramy sobie, że gramy tylko jako adept, tylko raczej na bazie doboru skilli, jeżeli będziemy bardzo skupieni na mocach biotycznych, z czasem staniemy się adeptem. No ale to też moim zdaniem ma jakieś fajne uzasadnienie. Ja biorąc za przykład, nie wiem, Skyrim gram zawsze wojownikiem w ciężkiej zbroi, który jest jednak jednocześnie magiem, leczy się. Więc tutaj, jeżeli będę miał swobodę w kreowaniu tych postaci, no to jestem za.
Przepraszam, no, zapominasz tak. O zdolnościach ofensywnych, jak robisz sobie build w Skyrimie w takim razie.
Nie, jakoś tak.
Ty wchodzisz i depczesz po prostu, rozumiem. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mi się bardzo nie podoba rezygnacja z Weapon Wheela. Nie podoba mi się to z tego względu, że nie po to walczyłem z nienawidzonymi przeze mnie plikami INI, żeby przywrócić to na PC-cie, żeby teraz oni mi to zabierali po prostu z defaultu. To...
Teraz zamiast tego będziesz miał klawisze szybkich wyborów po prostu.
No tak, szczególnie na konsoli to będzie doskonale działało, klawisze szybkiego wyboru.
Myślę, że to jakoś wyjdzie, a jak nie, to pewnie wrócą do tej pauzy. No z tego, co czytałam, to co mówiłeś, Paweł, się zgadza, ale jednak będzie troszkę sterowania tym swoim oddziałem. Będzie można kolejkować im rozkazy, czy wyprowadzać jakieś kombosy, także no, nie wiem, no mi się podobają te zmiany w walce, które oni zapowiadają w Andromedzie.
A ja nie wiem, czy mi się podobają. Ja nie wiem, czy mi się podobają z tego względu, że ja po prostu lubiłem dać Garusowi czy Rexowi jasną komendę, żeby poszedł i kogoś zabił i on wszedł i to robił. I nie trzeba było tego kolejkować ani innych tego typu pierdół robić. Oczywiście w momencie,
znaczy,
kiedy...
Wiesz, musimy poczekać jeszcze troszeczkę ponad tydzień. Myślę, że jak pokażą nam pierwszy...
Oj, nie wiem, czy na pierwszym...
Pierwszy filmik z rozgrywki, to pokażą walkę.
Ja nie wiem, czy na pierwszym gameplayu oni rzeczywiście aż w takie szczegóły się będą wydawali i po prostu no ta zmiana, nie wiem, czy będzie hashtag dobrą zmianą, bo mi się bardzo dobrze walczyło w poprzednich częściach i nawet już pomijając ten kretyński dodatek w postaci komend wydawanych głosowo w Mass Effect 3 na Xboxie 360, oczywiście
Kinecta, to ty szanuj.
Tylko pod warunkiem, że miało się właśnie tą wspaniałą kamerę, która była jakimś
szanuj, tak szybko odchodzi
Logitechem za $10 ubranym po prostu w drogi garnitur z plastiku. No, to wtedy można było powiedzieć tam Garus, concussion shot, im bardziej rosyjski akcent, tym gracie lepiej rozumiała, więc no, skończyło się tak, że twoi sąsiedzi myśleli, że masz nielegalnego imigranta.
Okej, bo spędzamy dużo czasu na rozmowie o walce i mam do was takie pytanie, które mnie bardzo interesuje.
No.
Czy dla was walka jest clue Mass Effecta? Czy to jest takie ważne, że może wam na przykład zepsuć grę albo zrobić grę, jeżeli inne komponenty będą takie sobie? Bo dla mnie Mass Effect nie jest o walce. Nie, walka to jest coś, dla mnie zawsze tak było, walka to jest coś, co musisz zrobić w Mass Effectie, żeby dotrzeć do kolejnej cutscenki, do kolejnej jakiegoś wydarzenia. To dla mnie to w ogóle nie jest clue. Także nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie.
To ja tutaj będę miał zupełnie inną perspektywę, bo ja wszystkie trzy Mass Effecty przeszedłem na Insanity i walczyło mi się znakomicie. Uwielbiam właśnie też Mass Effecty za sekwencje akcji i obawiam się, że jeżeli przegną właśnie z zmienianiem, że tak powiem, stylu walki, no to faktycznie na ogólny odbiór gry może to wpłynąć znacznie. Oczywiście tak, jakby pomijam, to jest Mass Effect, eksploracja, ten świat, więc ja i tak będę grał jak dzikus, nawet jeżeli mi ta walka nie będzie pasowała do końca, ale jestem w miarę pozytywnie nastawiony do eksperymentu z tym. No właśnie to, co powiedzieliście, zobaczymy za kilkanaście dni, jeżeli oni to faktycznie w bardzo dużych detalach pokażą, bo być może będziemy mieli kolejny 40-sekundowy klip i czekanie do wiosny.
Tak, a potem wjedzie reklama Doritosów i wiesz, ostrożnie z tym mówieniem, że mogą sobie zmieniać, bo to się kurde jeszcze skończy tak, że ktoś w BioWare dostanie w czapę i pomyśli sobie, w sumie Final Fantasy ma fajny system walki, zróbmy turówkę. I dla mnie wtedy Mass Effect skończy jako podstawka pod kubek, no ale to już inna sprawa. Natomiast wracając do tego, Magda, co ty powiedziałaś, no dla mnie jednak chyba najważniejsza w tym wszystkim jest historia. Walka jest ważna, jak najbardziej.
Cieszy mnie to,
ale w Mass Effecta po prostu grałem po to, żeby odkryć wszystkie wątki. Więc mam listę planet na Google Keepie, jak po raz enty odpalam Mass Effecta, to lecę po kolei, żeby wiedzieć, że wszędzie byłem, że wszystko widziałem, że każda zestrzelona rosyjska sonda, która trafiła przypadkiem do jakiegoś tam systemu, jest przeze mnie otworzona i że wyciągnięte są dokładnie takie mody do amunicji, jak mi są potrzebne. Bo tak właśnie było. I po prostu w momencie, kiedy oni spierdzielą warstwę fabularną, to będę wściekły. Będę autentycznie wściekły, bo jarałem się...
No właśnie, ja mam to samo, że dla mnie nawet jeżeli będzie się super grało, nawet jeżeli będą piękne lokacje, jeżeli wszystko będzie idealnie grało ze sobą, współgrało, ale skopią mi fabułę, no to i tak będę hejtować, nie? To dla mnie nie będzie to, że o, fabuła jest tylko pretekstem, pograjmy sobie, poodwiedzajmy nowe planety. No, nie o tym jest Mass Effect, nie?
Tak, no to inaczej, jeżeli to będzie zaburzona równowaga właśnie między tym, to faktycznie będzie to spory problem. To też, żeby nie było, że bronię walki i będzie mi wszystko jedno, co tam się pojawi fabularnie, przeciwnie totalnie, więc no, ta kwestia równowagi może być niebezpieczna, zwłaszcza, że znowu w Inkwizycji jednak główny wątek no, nie był najmocniejszą stroną tej gry. Więc tutaj oczywiście pisze to troszeczkę inna ekipa i to mnie jakby cieszy najbardziej. Zresztą przez rzucenie Mass Effecta do tego montrealskiego działu, zdaje się, daje jakoś tam nadzieję, że no, będzie troszeczkę świeżej krwi tutaj. Mam nadzieję, że
no, ale oby też nie za dużo, nie? Oby udało im się utrzymać taką tą typową
tak.
atmosferę.
No ale wiecie co, to już im się chyba to nie udało tak na dobrą sprawę, ponieważ widzieliśmy pierwszy gameplay i nagle pierwszy zwiastun i nagle się okazuje, że stylizacja wszystkich tych pojazdów, które są, jest kompletnie wzięta no jakby z innej bajki i to jest coś, co mnie strasznie właśnie mierzi. Tak jak na przykład mieliśmy tą samą sytuację z Gwiezdnymi Wojnami, że najpierw zostały nakręcone po te trzy czwarta, piąta, szósta części. Następnie pojawiły się trzy prequele, które nagle były o wiele nowocześniejsze i podobna sytuacja ma miejsce w wypadku Mass Effecta, no bo zobaczyliśmy, nauczyliśmy się jakby tego, że technologia w świecie Mass Effecta wygląda tak, a nie inaczej i nagle oni tutaj wyjeżdżają, jakieś futurystyczne opływowe kształty, nowy Mako po prostu wygląda tak jakby, no nie wiem, można było się nim wozić na dzielni i mi się strasznie nie podoba, a pierwszy Mako kocham i to tak całym sercem, bo one podjeżdża pod pionowe ściany
to
i w ogóle...
To jest w ogóle też mega zabawne w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli umiejscowienia akcji i czasu akcji.
Tak.
Skoro
tak.
To nowe Mako oni tam mają, no to wiadomo, że ono chyba jeszcze powstało zanim wyruszyli, nie? Chyba nie siedzieli na tych statkach i go nie budowali.
Nie, no wiesz, oni
to
spali przez 600
lat. No właśnie, czemu to nowe Mako się nie pojawia w dwójce i trójce? No to są szczegóły, które jednak troszeczkę tam psują,
tak, no w
nie?
ogóle oni będą musieli bardzo wiele rzeczy gdzieś tam fabularnie uzasadnić, no bo w drugim Mass Effectie mieliśmy ten cały Project Firewalker, jeżeli dobrze pamiętam, ten pojazd taki dziwny, skaczący.
Tak,
jego design jest totalnie inny względem tego, ten nowy pojazd się bodajże Nomad nazywa.
Tak, ale właśnie design Hammerheada, bo on się chyba tak nazywał.
Chyba tak, później
właśnie
tak.
Design Hammerheada jest trochę taki, jakby obciąć dziób z Mako i dołożyć mu skrzydła i dobra, lecimy, bo to był tani model 3D, który trzeba było zrobić, jest i wypuszczamy go w ramach darmowego DLC. No i tutaj nagle ten jest jakiś taki profilowany i ma dziwne skrzydła i no...
No i on jest taki mega super świetny i on musiał powstać na Ziemi zanim wyruszyli, nie? I go teraz... nie ma w uniwersum.
Słuchajcie, cały ten... Boże, jak się nazywało to urządzenie z Mass Effecta 3? Ten duży czubek latający przez galaktykę. Catalyst to był ten dzieciaczek.
The Crucible.
Tak. I słuchajcie, cały ten... Tak, ten całe The Crucible było przygotowywane przez wszystkie rasy jako wspólny wysiłek. Jak to wyglądało, w sensie to niby proteański projekt i tak dalej, dobrze, bierzemy poprawkę na ten cały lore, natomiast nagle ktoś wyjeżdża właśnie z designem tej arki, tego Nexusa całego, no i gdzieś się troszeczkę gubię.
No i w ogóle przede wszystkim ktoś wyjeżdża z tym pomysłem. Tak w ogóle od czapy. Znaczy, ja wiem, że już teraz to pewnie nikogo nie obchodzi, jak to się wpasowuje w trylogię, poza takimi geekami jak my, no ale no, to troszeczkę boli, nie?
Tak, no będzie te kilkadziesiąt, kilkaset osób, które pokrzyczą właśnie na podcastach i rozmaitych materiałach, że to nie się gryzie troszeczkę z lorem. No,
wiecie,
trzeba pamiętać o tym, że, tak?
Ja planuję spotkać tych ludzi. Nie wiem, czy to będzie na Gamescomie, czy coś, ale ja ich spotkam znowu, bo raz im już ukradłem kubek i tym razem, jeżeli oni znowu będą robili takie numery, ja im ukradnę zęby. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Ale,
okej,
ale
to
już...
kubek ukradnij dla mnie, a sobie weź zęby.
Ja nie wiem, w sumie nie powinienem głośno o tym mówić. ale...
To my nic nie słyszeliśmy.
Nie.
I wszyscy
ja słyszałam
też
tylko
nie.
Kubek.
Aha, tak. Okej.
Okay. Nic.
Okay.
Ale w ogóle ten design właśnie, no on będzie stanowił pewnego rodzaju problem, ponieważ my już się nauczyliśmy przez te wszystkie lata, że jednak rzeczy w Mass Effectie wyglądają tak, a nie inaczej i te pierdolniki, którymi się poruszamy po Cytadeli, które następnie te speedery, które potem nagle się znajduje w Mass Effectie 1, ich wraki na jakichś planetach, nie wiadomo skąd. I one wyglądają w bardzo konkretny sposób. I Normandia wygląda w bardzo konkretny sposób. I tutaj nagle pojawia się
ale
ten...
Ale Tempest wygląda podobnie, nie?
Nie, no, Tempest tak, ale te arki po prostu, to w ogóle no, jest coś kosmicznego. Ja w ogóle mam takie niejasne przeczucie, że cały Nexus pojawia się tylko po to, żeby tam umieścić jakichś ludzi kierujących tym projektem.
Nie, no i... wiesz co, Nexus to będzie nowa Cytadela po prostu.
Tak, ale wiesz co, ale właśnie o to chodzi. On się tam pojawia po to, żeby tam była jakaś ekipa kierująca tym całym Andromeda Initiative, żeby można się było z kimś rozłączać. Bo to była jedna z najlepszych części pierwszego Mass Effecta, że...
Rozłączenie się z... Tak.
Z Radą, dokładnie. Oni coś mówią, a ty disconnect i potem Joker cię po prostu odpina już sam z siebie, także to mam nadzieję, że
słuchajcie,
powróci.
Ważne pytanie. W pierwszym Mass Effectie na końcu oszczędziliście Radę, czy daliście im zginąć?
Ja zawsze gram jako dobry człowiek, więc za każdym razem jak grałam, musiałam grać jako Paragon, bo nie potrafiłam grać jako Renegat. Nie udało mi się ani razu przejść trylogię jako Renegat, więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, zawsze ratuję Radę. Przepraszam.
Ja za pierwszym razem ją ukatrupiłem, bo stwierdziłem, że byli wkurzający, że nie wierzyli mi i w ogóle są B... Więc ich zabiłem, a potem przechodziłem grę x razy i za każdym razem ich ratowałem, bo stwierdziłem, że moje punkty Paragona są ważniejsze niż jakieś tam takie zagrywki i mszczenie się na nich, więc no, żyją.
I tu wychodzi problem, że ludzie uważają mnie za dobrego człowieka, a ja ich zawsze zabijam.
Chcesz mi powiedzieć, że w Mass Effect 2 twój Shepard wyglądał tak, jakby po prostu go jakiś technomaniak
tak,
pociął i mnie poinstalował?
Tak, gry.
Nie, bo zapłacił 10 tysięcy kredytów, czyli tam trzeba
było... 50 tysięcy platyny było.
Okej, sorry.
W drugiej części Mass Effecta.
Troszeczkę, później go naprawiłem u pani doktor
Czekłas. Widzisz, Magdalena, miałaś rację. Skubany ukrywał to. Ukrywał po prostu, żeby panie na niego leciały, a potem bum, strzał w głowę. Rewelacyjnie po prostu. Ale skoro przy paniach jesteśmy, jak myślicie, co będzie z opcjami romansu w nowej części Mass Effecta?
Bo już... Też nie trzeba się za dużo domyślać, nie? Też już info popłynęło dosyć mocno. Na ten temat.
Magdo, czy streścisz?
No właśnie.
Tak, bardzo chętnie. Mianowicie info jest takie, że romansów będzie więcej. Będą mniej takie same, o, w ten sposób. Bo w trylogii zawsze romans wyglądał tak samo, nie? Że tam gadaliśmy o pierdołach i potem, wiadomo, scena przed wielkim finałem. Kochany Mac powiedział, że teraz ma być inaczej, że różne postacie będą reagować inaczej. U niektórych scenka romansowa będzie dostępna szybko, u niektórych trzeba będzie poczekać do samego finału. Niektórzy będą się wkurzać, jeżeli się będzie flirtowało z innymi, niektórym nie będzie to przeszkadzało, że się idzie gdzieś tam z innymi, także ma być więcej w ten sposób. Więcej, bardziej zróżnicowane.
Czyli mam nadzieję, że animacja samej sceny też będzie różna w zależności od tego, jaka będzie dwójka partnerów, bo póki co nie było to zbyt fajnie zrobione, szczególnie Mass Effect 1 tutaj mi przychodzi na myśl, kiedy niezależnie od tego, kto był z kim, ta animacja i tak była identyczna, więc...
Jeżeli to ta scena ma się nie ograniczać do jednego danego momentu w grze, nieważne z kim, no to myślę, że będą musieli jednak spersonalizować jakoś.
Wiesz, teoretycznie to też można było, to już w dwójce było tak rozwiązane, że najpierw można było mieć, załóżmy, z Mirandą, tak, scenę gdzieś tam przy tym całym napędzie Normandii i potem można było ją zapraszać na górę do swojej kwatery, do swojej hacjendy, żeby leżała na łóżku i Shepard leżał z tą taką twarzą w resecie, bo twarze w Mass Effectie drugim miały właśnie taką wspaniałą tendencję od tego, żeby po końcu cutscenki się resetować i to było strasznie widoczne właśnie u Czakłas. Jak się kończyło z nią rozmowę, to ona mówiła Commander, po czym się obracała i miała po prostu takie dwukropek i pionową kreskę. I Shepard miał dokładnie tą samą minę, jak Miranda przychodziła na górę. Ja się zastanawiałem, czy to był dobry wybór. Potem ostatecznie wróciłem do Liary, ale mniejsza o to. W każdym razie...
Ja też właśnie zawsze Liara, także nawet nie wiem, o czym mówisz. Więc...
Tak, ale była właśnie taka sytuacja. No Shepard miał emotikony zamiast twarzy. I zastanawiam się, czy oni tutaj mówiąc, że będą różne cutscenki. To też nie polega na tym, że po prostu będzie jedna scena, w której no, będzie dochodziło do takiego, a nie innego finału, a potem, nie wiem, będą cztery scenki na krzyż.
Też właśnie a propos finałów, to wypowiadali się, że chcą dążyć do tego, żeby przy związkach było więcej scen, nie tyle samego seksu, co na przykład scena z Garusem na Cytadeli. co tam sobie strzelali do tych puszek, czy cokolwiek tam
tak, robili. Tak, tak,
tak. Zresztą... Także podobno mają dążyć też do tego, żeby to było troszkę głębsze.
Ty nie wspominaj o Garusie, bo fakt, że jego w tej grze nie będzie, jest po prostu ciosem w moje serce, bo mogli go jakoś zamrozić. Mogli utworzyć alternatywną linię czasową, że on nie wrócił do Sheparda, nie był Archangelem, tylko poleciał na Andromedę, bo Garus to jest ta postać.
Okej, może tak być.
No, słuchajcie, a teraz co byście zrobili, gdyby okazało się, że Garusa zamrożono, wysłano do Andromedy, a w drugim i trzecim Mass Effectie był jego klon?
Ja bym się cieszył.
Zajebiście.
Dobra,
słuchaj, jak dla mnie z całą drużyną mogli tak zrobić. Nie mam problemu, skoro Shepard jest w dwójce klonem, równie dobrze wszyscy inni mogą być klonami, a ta oryginalna drużyna poleciała do Andromedy. Byłoby super.
Powinniśmy pisać fanfiki.
Tak.
Nie, to by poszło bardzo szybko w bardzo złym kierunku, także może lepiej nie róbmy takich rzeczy, ale skoro jesteśmy przy towarzyszach, to mamy już, ujawniono nam tak, że będzie dwójka nowych towarzyszy. Wiemy, że będzie Asari, która nazywa się PB, co tak. Niebezpiecznie blisko leży pewnej postaci z przyjaciół i obawiam się, że może mieć równie duże jazdy.
Tak to wygląda. Tak,
no i już wiemy, że jest indywidualistką, która porzuciła Arkę Asari, aby wyruszyć i eksplorować galaktykę na własną rękę, po czym dołącza do nas, bo jesteśmy fajni prawdopodobnie. I poza tym też wiemy, że jest Liam. I Liam ma takie bardzo pospolite imię, bym powiedział, jak na 2185 rok i lot w kosmos, no to Liam brzmi tak trochę...
Czy pokazali już jego twarz?
Chyba jeszcze nie, póki co jest...
No słuchaj, bo jeżeli będzie wyglądał jak Liam Hemsworth, to ja nie mam nic przeciwko.
Wiesz co, ja się obawiam, że oni raczej mogą pójść w tym kierunku i z racji tego, że jeszcze tego nie pokazali, to on będzie wyglądał jak Kylo Ren.
Powiem wam tak, fani już oczywiście gdzie na Reddicie wyłapali, że jest to jakiś czarnoskóry pan, złapali dosłownie klatkę z tego trailera, gdzie tam w tej scenie wybuchu pojawia się na momencie jego twarz, więc niestety wasze oczekiwania co do jego wyglądu raczej się nie spełnią.
A czy wiemy już jak będzie mówił? Bo może się okazać, że on jest czarny i będzie w polskiej wersji mówił tak jak Rex w jedynce, czyli będzie takim pospolitym kosmicznym dresem.
Póki nie będzie mówił jak Zbrojewicz, to chyba jest okej. Okay. Jeszcze wydaje mi się, że to przeżyjemy. Natomiast co do PB, to są w ogóle, to jest ponoć skrót od inicjałów, ale jakoś tego chyba nigdzie nie wyjaśniono. Natomiast mnie urzekło, że ta Asari biega po obcych planetach z gołym brzuchem.
No to typowy projekt BioWare, to już tam nie musisz się...
Ale nie no, śmiechem żartem, o ile się nie mylę, Liara jak wychodziliśmy w przestrzeń kosmiczną też miała tylko na połowę twarzy jakąś maskę. Więc może po prostu Asari mają, za przeproszeniem, głęboko wyjebane w to, jak zimno jest w kosmosie i no, na nie to nie działa. Don't impress me much i cześć.
Jeżeli zasadzimy to w lore.
Mi się bardzo, bardzo nie podoba ten tatuaż na jej oczach, czy cokolwiek, malunek, jakieś barwy bojowe, nie wiem co to jest.
Znaczy tak, daje bardzo dziwny wyraz tej twarzy.
To jest coś jak ta narośl, którą miał ostatnio główny przeciwnik w Doktorze Strange'u. Także może wiesz, może to jest jakaś choroba. Joker nie mógł chodzić.
A Mads jest taki piękny i kochany i cudowny i dali mu takie brzydkie oczy.
No.
To za to, że anulowali Hannibala.
No Boże, nie mów o tym, bo będę płakać. Mój ukochany serial.
Dobrze. To...
Dobrze, wracajmy do Mass Effect.
Właśnie, bo to uniwersum jest w tej chwili głównym przedmiotem naszych badań, czy w zasadzie dywagacji, bo wróżymy z fusów. I...
Tak. Ale jest fajnie. No, prawda?
Oczywiście, że jest fajnie, tylko że ja się teraz zastanawiam, co będzie stało resztą ekipy, tak wracając do tego tematu, bo widzieliśmy na jakichś tam gameplayach, na jakichś takich urywkach, które były pokazane gdzieś tam w zeszłym roku, gdzie ten nowy Mako jedzie tak szybko i wygląda tak bardzo fajnie, ale jednak nie, że gdzieś tam w naszych, obok nas też biegnie jakiś Kroganin i teraz też widzieliśmy na tym ostatnim zwiastunie, że pojawiają się Salarianie. I teraz kto
no, bo
będzie...
oni są w tych Arkach i Nexusach,
no
więc...
tak, ale teraz wiesz,
ja myślę,
kto będzie mógł nas dołączyć?
Z tego, co rozmawiamy sobie tutaj, z tego, co czytaliśmy, wydaje mi się, że oni właśnie pod tym względem idą mocno bezpiecznie. Będzie nowa Cytadela, będą wszystkie znane rasy, te główne, także nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie nasza drużyna nie będzie się składała też z tych głównych.
Ale
na pewno będą jakieś nowe rasy w drużynie też, ale ten główny trzon na pewno pozostanie z danymi rasami.
Ale ja się też zastanawiam, czy czasami, wracając jeszcze do Mass Effecta 3, gdzie mieliśmy te cudowne DLC Omega, które mi przypominało bardzo mocno Mass Effecta 2, tylko że z takim...
I jedyne DLC, w które nie grałam, bo powiedz mi, czy dużo straciłam.
Sporo, wiesz, bo to jest taka esencja Mass Effecta 2 z trochę Dead Space'owym twistem, bo nagle dostajemy latarkę i chodzimy po ciemnych korytarzach.
O Jezu, to bym nie grała, bym się bała, ja się boję tak...
Nie, no bez przesady, tam wiesz, żaden nekromów ci na twarz nie wyskoczy, ale tam się pojawiła po raz pierwszy Turianka. I teraz BioWare, krążąc przy tej swojej poprawności politycznej, może się pokusić o to, żeby zamiast Turianina dać nam do ekipy Turiankę. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko, bo to nadal jest, jakby nie patrzeć, przedstawicielka tej konkretnej rasy i w jakiś tam sposób może być powiązana z Garusem, a to zawsze jest na propsie. Natomiast no, zastanawiam się, czy czasami nie dojdzie do tego, że w ogóle dadzą nam wybór. Czy będziemy mogli czy nie zrobią tak, że się trochę rozdrobnią i z każdej jakby rasy będziemy mogli sobie wybrać przedstawiciela danej płci.
Nie, proszę nie, proszę nie. Już wystarczy tego rozdrabniania się i rozmywania tego klimatu, naprawdę.
Ostatni raz taki wybieg to był robiony chyba w Knights of the Republic, ale w drugiej części, gdzie tam się wybierało to Handmaiden albo jakoś tak. Tam było strasznie tak dużo takich głupich strasznie wyborów, żeby nie powiedzieć tego brutalniej. Ale słuchajcie, właśnie a propos płci, bo też się pojawiło stwierdzenie, że każda rasa, która się pojawi, to będą przedstawiciele obu płci, jakby żeby uniknąć tych oskarżeń, które były wobec BioWare'u, że było mało żeńskich postaci obcych, innych niż Asari i no i w sumie co, w pierwszym Mass Effect'cie chyba nie było jeszcze Talię, no ale to już evenement był.
Nie wiem, ja Talii, przepraszam, tylko że wtrącę, ja Talii kompletnie ignoruję, po prostu jej nie znoszę. Kompletnie jej nie trawię i z tym blisko wschodnim akcentem po prostu działało mi na nerwy, ja tylko sprowadzałem pod pokład, zamykałem ją tam i latała ze mną, żeby latać. Żeby potem na początku dwójki mogła nam po prostu powiedzieć, że Shepard, I remember you. I to był koniec, to był koniec jej roli, ja nie chciałem z nią mieć nic wspólnego, absolutnie.
Nie.
Ja nawet robiąc platynę w drugim Mass Effect'cie celowo pominąłem jej misję, więc...
O Boże.
Rozumiemy się, doskonale.
Ja Tali bardzo lubię jako jednostkę, ale nienawidzę Quarian. Znaczy to, co Quarianie jakby z getami cała ich ta, powiedzmy, relacja, to było złe. Oczywiście zrobiłam tak, że na końcu wszyscy żyli długo i szczęśliwie, ale kusiło mnie, żeby doprowadzić do tego, że gety zniszczą Quarian, tak?
Dlatego lubiłem swoje przejście pod platynę, gdzie już stwierdziłem, że robię wszystko tak, jak mi serce podpowiada. Zabiłem ich. Ale wracając do tego wspaniałego wątku płci, twórcy rzucili, że wszystkie rasy, które się pojawią, będą miały swoich przedstawicieli żeńskich i męskich. I tutaj moje pytanie. Mass Effect 3 pokazał nam ostatnią krogankę. Naprawdę bieda, że tak powiem. Jak oni zamierzają uzasadnić w ogóle obecność tej rasy w Andromedzie? To jest jeden myk. Druga rzecz, czy oni zamierzają, nie wiem, w jakiś magiczny sposób pozbawić Krogan genofagium w tej nowej scenerii, nazwijmy to? To jest w ogóle to na jakieś pytań, które troszeczkę mnie niepokoją zupełnie szczerze, bo możemy się doczekać jakichś głupich zagrań fabularnych.
Wiesz, to może dojdzie do tego, że tak samo jak czasami jest w różnych filmach animowanych, po prostu taka kręcąca się gazeta będzie leciała, spadnie na ziemię i okaże się, że promieniowanie kosmiczne leczy genofagium i kroganie będą po prostu poza statkiem sobie wisieli przez 600 lat, po to, żeby dolecieć zdrowymi. Nie mam zielonego pojęcia, ale to by było naprawdę dziwne. Więc...
Chociaż kupuję to rozwiązanie z przywiązaniem ich do kadłuba, to... pasuje mi to zdecydowanie.
Nowa osłona termiczna prosto z tuczanki.
Tak, ale masz rację. Nie jestem teraz pewna, czy faktycznie ona była ostatnią kobietą kroganinką, kroganką, nie wiem. Ale genofagium jest już faktycznie znaczącym problemem, bo przecież wtedy nie było jeszcze lekarstwa. Wtedy jeszcze Mordin żył. Także
Ech. Tak, możemy kończyć.
Ech, dokładnie. Nie, spokojnie. Wiemy też o tym, to znaczy już jakiś czas temu mówili o tym, że będzie nowa mapa galaktyki i teraz właśnie tak od mapy galaktyki i innych tego typu pierdół chciałem przejść do jednej bardzo ważnej kwestii, która jest niezwykle paląca i to Magda, ty ostatnio chyba zwróciłaś na to uwagę na Facebooku, że ilekroć pojawia się wątek jakiejkolwiek muzyki z gier wideo, musi pojawić się muzyka z Mass Effecta.
Oczywiście, że musi.
I właśnie teraz był taki wywiad z Mackiem Waltersem, w którym właśnie pojawiało się różne tego typu kwestie. Czy na statku jest muzyka, czy jest muzyka na mapie galaktyki? I wiem, że jest muzyka na mapie galaktyki. Teraz jak wy się zapatrujecie na to, że oni odbiorą, bo zapewne odbiorą nam wspaniały motyw Uncharted Worlds? Bo ja sobie tego nie wyobrażam.
Ja też nie. W sensie...
Teraz możemy cokolwiek...
Tak, jeżeli zakładamy, że wzięli technologię, statki i tak dalej z Układu Słonecznego, wysłali gdzieś w cholerę daleko, to mam nadzieję, że akurat z tym jednym konkretnym motywem muzycznym przynajmniej.
Wiesz, motyw muzyczny tak, ale no tak, motyw muzyczny nie wiemy, jak sytuacja wygląda, wiemy natomiast, że generalnie rzecz biorąc cała mapa galaktyki ma wyglądać trochę inaczej i też nie wiem, czy mi to leży. Nie wiem też, czy...
Wyglądać może, niech brzmi dobrze, tak, a wyglądać
sam,
może...
Ten sam zestaw dźwięków ma być.
Tak.
I teraz...
I dla mnie będzie okej.
I teraz jeszcze też jest taka kwestia, że jak już w tej mapie galaktyki siedzieliśmy, szczególnie w dwójce i trójce, to było wspaniałe skanowanie. I wiemy, że one powraca. I...
Boję się.
Właśnie, bo ja już sam nie wiem. Ja jestem trochę skonfundowany, czy bardziej wolałem jeździć mako po powierzchni i znajdywać depozyty złota, które w magiczny sposób były nad powierzchnią, bo hej, jesteśmy w kosmosie i możemy. Czy jednak wolę strzelać sondami? I jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie?
Możemy nie robić i tego, i tego.
A co ty byś chciał, przepraszam, bo tutaj pojawiły się w ogóle już w naszym podcaście jakieś słowa a propos craftingu, no to nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło zbierania surowców.
Znaczy, wiecie, zbieranie surowców w większości RPG-ów ma jakieś tam racjonalne uwarunkowania na zasadzie obroniłem kopalnię, to dostaję później surowce i tak dalej. I... Boże, ile razy ja w tym nagraniu jeszcze wspomnę o Inkwizycji, to nie wyobrażam sobie. Natomiast to jest mimo wszystko dobry przykład dla kierunku. Samo, nie wiem, eksplorowanie nowych planet, nowych miejscówek, robienie tych przyczółków, baz, jakkolwiek by tego nie nazwać, to jest chyba fajny motyw właśnie, żeby nagradzać gracza właśnie dodatkowymi surowcami, rzeczami do przerobienia, samo niszczenie, nie wiem, znalezionej broni, cokolwiek. Dla mnie wystarczałoby to, żeby właśnie zrobić tego typu crafting, plus połączenie tego chociażby właśnie z, nie wiem, odkrywaniem nowych minerałów. Wystarczy mi, nie chcę skanować planet, przynajmniej nie w sposób, w jaki było to zrobione.
Tylko wiesz,
drugim...
Paweł, jaki pojawia się problem w tym proponowanym przez ciebie rozwiązaniu? Że i tak będziemy to robić, bo to jest Mass Effect i tak zrobimy go na 100% i nic za to nie dostaniemy poza gównianymi surowcami do craftingu.
Ja wiem,
i
ja
to będzie smutne. To będzie smutne. Okej, kontynuuj, tak. Przepraszam, znowu ci się wcięło.
Nie, absolutnie nie ma nic przeciwko. Natomiast wydaje mi się, że właśnie taka równowaga na zasadzie uczynienie z tych surowców jakiegoś tam pochodnego w wyniku misji pobocznych. O, i to jest dobry przykład. Dostarczanie ich w jakimś nadmiarze z multiplayera fajnie by współgrało właśnie z możliwościami craftingu. Czyli jeżeli chcę, robię sobie misje poboczne. Jeżeli chcę, gram sobie w multiplayera. Jeżeli chcę, nie wiem, robię w przyczółku jakiś punkt badawczy, bo to się pojawiało, chyba tego nawet Game Informer na razie jeszcze jakoś dobrze nie opisał. Gdzieś tam się chyba na samym początku w wywiadach pojawiało stwierdzenie, że budując kolejne punkty na tych nowych planetach, te nowe bazy, punkty badawcze, jakkolwiek by tego nie nazwać, będziemy mogli wybrać, jaki jest ich cel, czyli czy bardziej militarny, czy bardziej związany z właśnie prowadzeniem badań, czy być może, nie wiem, wykopaliskami. Więc tutaj, i to jest może troszeczkę myślenie życzeniowe, być może moja nadzieja sięga zbyt daleko, ale właśnie wspominana tutaj licznie Inkwizycja zawiodła mnie tym elementem strategicznym, bo ja uwielbiam jakby poszerzenie właśnie RPG-ów przez elementy strategiczne, budowanie baz i tak dalej. I no tutaj fajnie by było mieć tę możliwość właśnie zdecydowania, że hej, tutaj będą jakieś fajne bariery do rozegrania koopowego czy dodatkowe misje, jeżeli postawię sobie bazę wojskową, ale jeżeli zrobię sobie punkt badawczy, to Być może będę miał fajniejsze minerały czy cokolwiek, ale będę musiał zrobić na Cito jakąś misję poboczną, inaczej zniszczą mi tą bazę. To jest w ogóle jakieś myślenie, gdzie rzucam sobie tutaj głupimi pomysłami. Natomiast jeżeli oni dobrze przemyśleli strukturę tych planet, to oprócz tego fabularnego badania, tej eksploracji tych krypt, czy jak to się nazywa, vault, właśnie w tych głównych planetach, no to być może właśnie to jest rozwiązanie dla Mass Effecta, czyli nie skanowanie, zwłaszcza, że oni wspomnieli, że Nomad, czyli ten nowy pojazd, nie będzie w stylu Mako pojazdem bojowym, tylko on będzie służył tylko i wyłącznie eksploracji, przemierzaniu tych planet.
Ja się strasznie cieszę, nienawidziłam walczyć Mako, to była straszna
zręka. Ja tutaj w kontrze powiem, że Mako przynajmniej strzelało dobrze, bo poruszanie się nim to był dramat, więc mam nadzieję, że poprawią poruszanie się, jeżeli już likwidują strzelanie. No ale właśnie,
mylicie się odnośnie Mako tak bardzo, że ja nie wiem, wychodzę.
że obrażasz się i kończymy, tak?
Nie no. Generalnie rzecz biorąc, Mako miało jedno cudowne zastosowanie i to jest coś moczego.
Można było z niego wysiadać.
Tak, brawo, Paweł.
Ale wiesz, to jest zaskakująco blisko prawdy. Bo generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że w momencie, kiedy, i wiem, że tutaj już wchodzimy naprawdę w takie aspekty rozgrywki w Mass Effectie 1, że niektórzy ludzie po prostu by wyszli teraz i podejrzewam, że to zrobią, ale Mass Effect pierwszy miał taki cudowny patent, że w momencie, kiedy się wysiadło z Mako i dobiło się przeciwnika z normalnej broni, dostawało się 2 albo 3 razy więcej expa.
Prawda. Wow.
Więc strzelanie z Mako miało bardzo ważne zastosowanie, bo można się było wbić nawet na 56, 57 level przy pierwszym przejściu gry. O, powiedziałem, a teraz kontynuuj. O surowcach.
Dobrze, że mi powiedziałeś to teraz, kiedy ja się przemęczyłem i przeszedłem grę kilka razy, żeby zrobić platynę.
Nie, spoko, wiesz, generalnie rzecz biorąc, ja przy trzecim przejściu Mass Effecta, tego jedynki na Xboxie 360, odkryłem, że w Mako da się zoomować, więc no wyobraź sobie, jaką ja miałem frustrację.
O Jezu.
I to powiedział mi znajomy, który grał na PC-cie i mówi, ty no wiesz, ja po prostu naciskam prawy klawisz i jest, co ty pieprzysz? Jaki prawy klawisz?
I nadal ci się podobało, mimo tego, że nie wiedziałeś, że to ma zoom?
Tak. I po prostu, wiesz, piksel po pikselu celowałem w przeciwników, którzy byli na horyzoncie i to działało.
Chciałabym to zobaczyć. Naprawdę powinieneś vloga zrobić.
Nigdy więcej. Nigdy więcej po prostu. To odmieniło moje życie, ta wiadomość i już nie wracam do tego, wiesz, celowania manualnego, bo to było jak strzelanie z łodzi podwodnej.
A wracając jeszcze, Paweł, do twoich dywagacji na temat tych pobocznych wszystkich aktywności, zakładania baz czy jakich tamkolwiek pierdół. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie dało się przejść grę bez tego, nie tracąc jakby nic fabuły. Bo jeżeli zakładamy, że nie trzeba robić no nie powiem tego słowa dzisiaj, misji towarzyszy, jeżeli nie trzeba ich robić, no więc logiczne byłoby, że nie trzeba skanować tych wszystkich planet i zakładać tych pszczółków, jeżeli się nie chce, no to wtedy z Mass Effecta Andromedy robi się prawie, że gra w trylogię, nie? Że po prostu lecimy od misji do misji i robimy samą fabułę. To też by było ciekawe, jeżeli dadzą taką opcję.
A wy jesteście, przepraszam, pewni, że będzie robienie tych pszczółków, bo
Tak.
To nie jest dobry znak. To nie jest dobry znak z tego względu,
nie,
że owszem...
Nie, to nie jest dobry znak.
Fajnie, że będzie można sobie robić te settlementy gdzieś tam i tak jak ty, Pawle, mówisz, tak ewentualnie coś tam wydobywać czy bronić, ale ja się obawiam, że im może strzelić do głowy, żeby były po prostu zrobione jakieś elementy tower defense'a, ja tego bym nie zniósł.
Znaczy, nie, no myślę, bardziej niż Tower Defense'a, to ja się, słuchajcie, boję tego punktowego blokowania misji fabularnych, które było, zaskoczę was w Inkwizycji.
W Inkwizycji, tak, że trzeba było zebrać te punkciki, tak, no jeżeli zrobią to w Mass Effect'cie, to będzie troszkę smutno.
Ale wiecie co, może być jeszcze gorzej, mi teraz dopiero przyszło to do głowy, że oni mogą zrobić jakąś aplikację mobilną i tych settlementów trzeba będzie bronić.
Nie, słuchaj, to się tak bardzo odbiło czkawką Assassin'owy Unity, że już chyba żadna firma w najbliższym czasie tego nie zrobi.
No,
tak myślę.
Nie wiem, wiesz, BioWare czasami wpada na dziwne pomysły.
No, oby nie tym razem.
Oby.
A ja bym powiedział, że chętnie bym zobaczył aplikację mobilną Mass Effecta.
No tak, ale jeżeli, tak jak kolejny element, jeżeli byłby to element opcjonalny, całkowicie.
Tak, no zupełnie. W tym niestety nie da się walczyć troszeczkę i tutaj... Zobaczymy, co przyniosą nam najbliższe tygodnie. Chociaż nie, obawiam się, że oni jeszcze będą grali na zwłokę troszeczkę w przypadku kolejnych zapowiedzi, bo strategia jest aż skrajnie, że tak powiem, bezpieczna.
A wracając do zapowiedzi, znowu ci przerwę, ale muszę to powiedzieć. Widzieliście, że 9 grudnia będzie ujawnienie głównego motywu z Mass Effecta Andromedy, w sensie muzycznego.
Muzycznego. Bo tak, 1 tak. grudnia ma być pokazany gameplay.
A dobra, później, kogo obchodzi gameplay, Paweł? Będzie muzyka z Mass Effecta. Okej, okay, umówmy się. Ja się boję jednej rzeczy.
Słuchajcie, boję się jednej rzeczy. W ogóle ostatnio odkryłem, że reboot MacGyvera jest emitowany już. O tym, jak słaby i nieistotny jest to serial, jakby świadczy fakt, że jest o nim tak cicho, że nikt go nie ogląda. Natomiast właśnie a propos głównego motywu. Intro nowego MacGyvera zaczyna się dokładnie tak samo jak oryginał. I po kilku sekundach tej muzyki, gdzie u człowieka na skórze się naprawdę ciarki pojawiają, zaczyna się totalnie inny utwór. Jeżeli oni zrobią coś takiego z motywami z Mass Effecta, to obawiam się, że mój pad będzie szybował gdzieś daleko. A ja jestem typowym graczem, który mimo, że się wkurza na gry czasami i tak dalej, nigdy nie daje ujścia emocjom w postaci rzucania padem czy czegokolwiek, więc to może być pierwszy przypadek. Jeżeli oni zrobią tego typu gwałt na motywach z Mass Effecta, no to będę płakał, wściekał się i nie wiem co jeszcze.
Zrób kombo i rzuć padem w telewizor.
Nie, aż tak nie.
Nie?
Wtedy nie zagram w ogóle w Andromedę.
Rzuć tak daleko padem, żeby doleciał do BioWare'u. Zabawne.
Nie, ja się obawiam, że naprawdę trzeba będzie tam zrobić wycieczkę, jeżeli oni rzeczywiście mają zamiar wpadać na tak dziwne pomysły. Ale mówisz, kiedy? 9 grudnia?
Tak, 9 grudnia. I potem 11 ma być jakaś powtórka na jakichś tam koncertach. Nie wiem dokładnie, nie wchodziłam w szczegóły, tylko zapamiętałam sobie datę właśnie. Na pewno będzie w internecie. W internecie jest wszystko.
Coś zaczęłaś mówić.
Tak mnie teraz naszła taka refleksja, że bardzo negatywny nam się zrobił ten podcast. Zamiast się jarać i w ogóle, o Boże, to my tylko się zastanawiamy, co oni spieszą.
Ale wiesz, wydaje mi się, że nasz limit na jaranie się został trochę zużyty 7 listopada, kiedy po prostu ja zrobiłem 4-miesięczną normę moich tweetów i tweetowałem o wszystkim związanym z Mass Effectem i dostałem kartę, na której było moje zdjęcie z Facebooka, stare bo stare, imię i nazwisko i kod, który kompletnie nic nie znaczył, ale noszę ją w portfelu, bo jeżeli ktoś mnie kiedyś napadnie, to zobaczy, że jestem w Andromeda Initiative. Nie będzie wiedział, o co chodzi, potnie mi i tak twarz, ale no, chociaż będzie miał tą świadomość. Natomiast a propos rzeczy, które jakby są, głupie słowo po polsku, ikoniczne, to boję się, tak, kolejny negatywny aspekt, ogłosy. Boję się o głosy głównych.
Czy Jennifer Hale jest genialna jako żeńska szepardzica?
No, Mark Mir, przepraszam bardzo, to nie?
Nie wiem, czy ją ktoś przebije, nie mam pojęcia.
I właśnie teraz mamy jakichś takich młokosów dostać. W ogóle tam jest jakiś dziwny układ, że z nami będzie leciał nasz ojciec też? W sensie głównego bohatera, tudzież bohaterki?
Możemy sobie porozmawiać, jeżeli chcecie. Nie wiem, czy niektórzy nie uznają tego za spoilery, bo są przecież tacy, którzy unikają wszelkich rzeczy. No troszkę już wiadomo, nie? Co się będzie działo.
Nie,
na
no słuchajcie, granica spoilerów to dla mnie też, jeżeli w pierwszych materiałach gość się pojawia, to nie jest naprawdę spoiler, więc no tutaj śmiało. Możemy chyba spokojnie o tym pogadać.
Znaczy, no to będzie tak, że to ten jakby ojciec miał być bohaterem i on miał być tym Pathfinderem i to on miał być, jak to jest po polsku, pionier chyba, tak? Przetłumaczone.
Możliwe.
W każdym razie to on miał być, ale coś się dzieje, nie wiadomo jeszcze co dokładnie i...
Nie, no wiemy co się dzieje, generalnie rzecz biorąc ludzie po prostu pewnie powierzyli stery swojego statku Amerykanom i oni wyskoczyli w złym miejscu, gdzie tam jest jakiś po prostu pierdolnik gruby zasiany, więc no tutaj wiemy co się dzieje.
W każdym razie coś się dzieje z tym ojcem i dzieciaki przejmują jego rolę, nie?
No, ale wiecie co? Przepraszam, teraz dopiero do mnie dotarło. No. Skoro o Mass Effect to jest XXI wiek, w sensie trylogia, to znaczy, że wszystkie przekaźniki masy, to wszystko było już w czasach po Trumpie. Więc jest dla nas nadzieja.
Jest nadzieja. Jest nadzieja.
Właśnie takie miałem oświecenie. Nie, no, ale dobrze.
Ale wiesz, no, to dobrze, że Andromeda wychodzi niedługo, nie? Bo będziemy uciekać po zaprzysiężeniu. Chociażby wirtualnie.
Natomiast jakby nadzieja dla rasy ludzkiej właśnie jest, tylko że nie tutaj. Dobra, tego tematu nie było.
Powiedzmy, że go nie było, więc no wiemy, że... Nie wiem, czy Dawid będzie chciał, ale to już mniejsza o większość, tak? W każdym razie wiemy, że jest pan Alec Ryder, czyli ten tatuś.
Tatuś, tak.
I on będzie mówił głosem Hadesa z God of War 3. I pana Krabsa ze SpongeBoba Kanciastoportego. Więc to jest,
dobre combo.
Potwierdzone info. Także zastanawiam się, czy jego rola jakby nie będzie aż taka duża, tak? Bo on pewnie gdzieś tam będzie tam brzęczał przez jakiś komunikator i mówił, że no, synu, robisz źle, nie dostaniesz rozgrzeszenia.
Właśnie a propos całej tej rodzinki, ciekawe jest to, że jak wybierzemy sobie jedną postać z rodzeństwa, to ta druga jakby nie znika, ona cały czas jest w tej historii.
No generalnie rzecz biorąc,
to może być fajnie rozwiązane, że nie musimy wybierać płci i potem tej drugiej płci nie ma, tylko to jest cała rodzina, cała trójka będzie jakoś tam wchodzić w te interakcje swoje przez całą grę. To może być ciekawe.
Tak, tylko...
Pamiętajmy, Dragon Age 2 uczy. Zaraz zabije ją ogr albo cokolwiek dziwnego nastąpi. Ja sobie żartuję, oni powiedzieli, że ta postać będzie istotniejsza dla fabuły, aczkolwiek chyba gdzieś pojawiła się wzmianka, że nie będzie częścią drużyny. Co już każe wnioskować, że jeżeli wybierzemy jedną płeć, to drugiej przy twardym lądowaniu tej arki stanie się coś.
Oj nie, myślę, że nie. Myślę, że oni właśnie to mówili w takim tonie, znaczy tak przynajmniej zrozumiałam, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to czytałam, czy widziałam jakiś filmik, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, że ta gra ma być po części historią tej rodziny, więc przez całą grę ta rodzina ma być jakoś tam obecna i właśnie ma mieć jakieś tam różne akcje, interakcje i swoje historie.
Ja się pytam, gdzie jest matka?
Matka została na ziemi.
No, impossible. Nie wiem, to tutaj jakiś grubym nićmi szyty po prostu ten motyw
matką,
mi się wydaje.
Matką jest Miranda.
I Jezu, nie. Nie, proszę. Proszę nie. Dobra, nie wiem, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy sobie póki co listę tematów. Chociaż podejrzewam, że w momencie, kiedy wyłączymy nagrywanie, nagle pojawi się 150 i będzie można robić jakieś, nie wiem, dogrywki albo tak, DLC. Tak. Ale to zawsze tak jest. No i wiemy, że
ale
na pewno...
Zobaczcie, prawda jest taka, że marudzimy, a i tak cała nasza trójka jara się tak niemiłosiernie, że nie możemy się już doczekać.
No ale taka jest prawda. Taka jest prawda i właśnie najgorsze jest to, że ja półtora tygodnia temu kupiłem sobie PS4 Pro i na dwa dni przed zakupem PS4 Pro, co było momentem wielce ekscytującym, ponieważ nowa konsola w domu, tak? Może nie do końca taka nowa, ale coś jednak ze sobą wnosiła. Na dzień przed zakupem PS4 Pro poszedłem i kupiłem baterię do pada do 360 czy do Xboxa One, żeby grać w Mass Effecta we wstecznej kompatybilności.
Znam to.
I właśnie...
Znamy to dobrze.
Właśnie cały problem polega na tym, że jest ta nowa konsola w domu, że tak, siedzę i na niej gram, ale jednocześnie cały czas gdzieś tam z boku ten Mass Effect i ta lista planet nade mną wiszą i ja bardzo chcę i tak samo bardzo chcę właśnie tą nową część i mam szczerą nadzieję, że oni rzeczywiście dotrzymają tej swojej obietnicy, czy tego, co mówili do tej pory, bo to nie była konkretnie obietnica.
Obiecują bardzo często i bardzo głośno, że pozostaną wierni korzeniom serii, że ta atmosfera Mass Effecta pozostanie. No tylko, że jak obietnica, jak rzeczywistość, to zobaczymy później, ale mam wielką nadzieję, że naprawdę tak będzie, jak obiecuję.
Wiecie co, ja mam taką myśl. Ja w tym roku i tak przeszedłem pierwszego Mass Effecta już 3 razy.
W razie co przejdziesz 4.
Tak, nawet jeżeli Andromeda okaże się w przyszłym roku niewystarczające, żeby te, że tak powiem, fanowskie nadzieje zaspokoić w 100%, to jest do czego wracać, chociaż... Tu gdzieś mówiłeś, Magda, o remasterze, ja też bym to z chęcią przywitał.
O Jezu, umarłabym
tak zwyczajnie.
Ze szczęścia, po prostu umarłabym, jakbym dostała to.
Ale tak spajając to w całość, wydaje mi się, że zawsze do tej trylogii mamy po co wracać. A jeszcze o Andromedzie podejrzewam, że zdarzy nam się nieraz podyskutować.
Dokładnie tak.
Tak jest.
I myślę, że właśnie
na pewno Twitter będzie wybuchał za każdym razem i Facebook zresztą też, jak tylko pojawi się jakaś nowa informacja.
Oj, Twitter to będzie eksplodował jeszcze wielokrotnie, podejrzewam, więc jakoś tutaj specjalnie bym się nie przejmował brakiem tematów do tweetów, bo każdy, podejrzewam, screen, który wycieknie, każda nowa wersja okładki, każdy mały skrawek informacji, to będzie gdzieś tam zhashtagowany 3,5 miliarda razy.
Paweł, wcale nie będziemy nakręcać niepotrzebnie hype'u, prawda?
Absolutnie.
Ani troszeczkę. Obiecujemy.
Ja dalej czekam na check z EA, bo to, wiesz, to jest darmowy marketing, to tutaj trzeba...
Oj, dostałeś ten fajny identyfikator, już nie marudź. Wszyscy dostaliście, tylko nie ja.
W sumie może można go używać jako karty kredytowej, nie pomyślałem o tym. To by było niegłupie. Dobra, trzeba pójść sprawdzić, ale póki co myślę, że będziemy kończyć, chyba że jeszcze macie jakieś wspaniałe wątki do poruszenia. Dzisiaj, teraz, no, zaraz, natychmiast.
Nie.
Wyczerpaliśmy Mass Effecta, wiecie co, to jest po prostu moment, kiedy...
No, myślę, że właśnie dopiero poruszyliśmy powierzchnię i jakbyśmy się wbili, to byśmy mogli tu rozmawiać całą noc.
Ja i tak zaraz odpalę jedynkę. Muszę no, wrócić na Feroz.
A ja sobie zaraz obejrzę jakiś filmik o teorii indoktrynacji.
Posłuchaj, jak Mordin śpiewa. Dobra, tak czy inaczej? Tak? Myślisz, że to jest dobry pomysł?
To jest myśl. Nie, ja generalnie przeszedłem już i pierwszego, i drugiego Mass Effecta w tym roku wystarczająco, ale czeka na mnie jeszcze trzeci Mass Effect na PC-cie i
no słuchajcie, wiecie co? Tak sobie właśnie teraz myślę, że moje ostatnie przejście całej trylogii było już prawie rok temu. Chyba czas powtórzyć.
To jest właśnie ten właściwy impuls. Dobra, tak czy inaczej, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za wzięcie udziału w tym rewelacyjnym, jedynym w swoim rodzaju i miejmy nadzieję, że jeszcze spotkamy się po raz kolejny, żeby porozmawiać, nie wiem, jakoś po 1 grudnia, bo czemu by nie. W każdym razie, w tym wspaniałym odcinku poświęconym Mass Effectowi moim gościem była Magda Wiśniewska.
Dzięki.
Oraz Paweł Borawski.
Dzięki, wielka cześć.
A ja nazywam się Modzelewski Piotr i prowadziłem ten podcast, to był mój pierwszy prowadzony przeze mnie podcast od 7 lat, więc nie bądźcie zbyt niemili w komentarzach.
Dziękujemy.
Spisałeś się doskonale.
Dobra, i teraz poproszę Dawida o opuszczenie jakiejś ładnej muzyki z Mass Effecta i właśnie tym akcentem zakończymy.